witam Państwa na naszej kolejnej debacie, odłożonej. Mamy pewnego pecha z tą debatą, bowiem już raz termin został wyznaczony i wówczas była jednak debata sejmowa ważna i niektórzy z tu obecnych parlamentarzyści nie mogli być obecni i odłożyliśmy. I teraz znów mamy kłopot. Na szczęście wszyscy paneliści mogli przyjść, natomiast wydarzenia ostatnich 24 godzin zmieniły pewien punkt koncentracji uwagi. Mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na naszą debatę, chociaż nie jestem tego pewien. Proszę Państwa, bezpośredni powód jest oczywisty, to jest i z tym jest też związane kolejność wprowadzenia do dyskusji. Zazwyczaj w porządku alfabetycznym, żeby nie mieć kłopotów z wyznaczaniem kolejności, żeby unikać dyplomatycznych problemów, to teraz jednak złamaliśmy tę kolejność tradycyjną i w naszym programie pani Joanna Kluzik-Rostkowska jest jako pierwszą osobą, bowiem rzecz oczywiście nie dlatego, że jest jedyną panią wśród panelistów, bo tutaj taka zasada u nas nie obowiązuje, ale dlatego po prostu, że powstanie nowej formacji, której czołową postacią jest pani Joanna Kluzik-Rostkowska, jest bezpośrednim powodem naszej debaty, którą postanowiliśmy zorganizować. Tutaj jest parę pytań, które sformułuję w bardzo krótkim, wstępnym zagajeniu. Parę pytań, które z tym się wiążą. To znaczy, do niedawna wydawała się scena polityczna całkowicie zablokowana. Mamy dwie wielkie formacje. Partia rządząca, główna partia rządząca, czyli Platforma. Główna partia opozycyjna, czyli PiS. Jako trzecia partia, jeżeli chodzi o wielkość SLD, i jako czwarta PSL. Wydawało się to być scena zablokowana. Pojawiła się inicjatywa pana Palikota, która, jak się wydaje, którą sam inicjator pogrzebał ostatnio, prawda, zapowiadając jakiś niesłychanie ważny transfer i, jak się wydaje, tym nawiązał do okresu swojej świetności politycznej, to znaczy, gdzie występował raczej jako, powiedzmy, jako postać po angielsku wolę, bo to delikatnie powiedzieć, raczej jako jester, prawda, polskiej polityki, raczej jako skandalista i można powiedzieć, że nawiązał do tego okresu swojej takiej wielkości politycznej, nie tyle może największych wpływów, ale na takiej najsilniejszej obecności, kiedy wydawało się na wiosnę, że są trzy główne postacie polskiej polityki, prawda? Znaczy Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i pan Palikot, prawda? Dzisiaj już mamy tę fazę za sobą, natomiast pojawiała się później inicjatywa, która na pewno wyglądała znacznie bardziej poważnie i do dziś wygląda na poważniejszą inicjatywę związaną z pojawieniem się nowej formacji Polska jest najważniejsza, najpoważniejsza ze względu na skład osób, ze względu na jej powstanie, ze względu również na profil, który reprezentuje, chociaż tutaj mamy wiele punktów bardzo niejasnych, prawda? I tutaj powstaje parę pytań. Czy jest w ogóle przestrzeń polityczna dla nowej formacji na prawicy i to formacji, która wyraźnie, jak się wydaje, lokuje się między PiS-em i Platformą, prawda? Więc jest tu problem polityczny, czy jest przestrzeń polityczna, jest problem ideowy, to znaczy co charakteryzuje, co może charakteryzować naszą nową formację prawicową, co wyraźnie by ją odróżniało z jednej strony od PiS-u. I tu jest masę punktów zapytania i wiele wypowiedzi publicystów, a również polityków raczej podkreśla brak wyraźnego profilu. Częściowo jest to zrozumiałe, bowiem jest to formacja, jeżeli ona rzeczywiście zaistnieje jako znacząca siła polityczna, która zagraża zarówno PiS-owi, jak i Platformie. Prawda? Bowiem zdaje się, że ta formacja zdaje się lokować na, można powiedzieć, na bardziej liberalnych pozycjach, jeżeli chodzi o gospodarkę, od Platformy. a równocześnie jako formacja znacznie bardziej umiarkowana, mówiąc prawdę, łatwiej mi charakteryzować w kategoriach umiaru i radykalizmu niż definiować w kategoriach klarownych ideowych, to ta formacja, jak mi się wydaje, że od PiS-u próbuje się odróżniać przede wszystkim swoim umiarkowaniem, czy też wewnątrzsystemowością, i że o ile PiS ma cechy takie pozasystemowe i które podkreśla wyraźnie, jest to powiedzmy kontynuacja języka potępienia III RP, chociaż to jest mniej obecny teraz wyróżnik, to ta cecha niewątpliwie charakteryzuje. Jeżeli chodzi o inne, to tu jest masę punktów niepewności. I oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby dyskutować o tej nowej inicjatywie, tylko również o szansach powstania jakiejś alternatywy dla Platformy, dlatego że wiemy, iż inne próby podejmowane, między innymi przez Ludwika Dorna, zresztą o czym on szczerze mówił, przez parę miesięcy o tym, że nie ma w istocie, jeżeli dobrze oddaję to, ale Ludwik Dorn sam o tym będzie mówił, że nie ma na prawicy alternatywy dla PiS-u po doświadczeniach inicjatywy Marka Jurka, inicjatywy Polska Plus, prawda, nie tylko Ludwika Dorna, ale takich postaci mało słyszalnych dzisiaj, ale jednak obecnych, które wróciły do PiS-u, jak pan Ujazdowski i parę innych postaci, czy jak wybór Pawła Zalewskiego, to znaczy raczej przyłączenie, znaczy nie raczej, tylko po prostu, tylko przyłączenie się, nawet jeżeli nie organizacyjne, bo chyba on nie jest członkiem. Aha, wstąpił, to nawet tego nie widziałem. A w każdym razie było oczywistą, że politycznie on się znalazł po stronie Platformy. Czyli, ale też można powiedzieć, że można tu też wymienić nazwisko na przykład Rafała Dudkiewicza, prawda, który wyraźnie nosił się zamiarami uformowania nowego bytu politycznego i z tego się wycofał na inne pozycje niż inne osoby, które wymieniłem. Więc innymi słowy, chodzi tu nie tylko o formację, chociaż to jest najciekawszy temat, i który łatwo utożsamić z inicjatywą polityczną, ale nie tylko o nią chodzi. Jeszcze jedno zdanie. Mi się wydaje, że to jest dla polskiej sceny politycznej ogólnie ważne, dlatego że jeżeli taka formacja nie powstanie, to moim zdaniem, ja zresztą to gdzieś to już formułowałem, istnieje niebezpieczeństwo takiego włoskiego modelu po wojnie, takiej partii hegemonicznej, to znaczy, że będziemy mieli do czynienia ze sceną polityczną całkowicie zdominowaną przez Platformę w dużym stopniu, dla której alternatywy nie będzie, dlatego że PiS ze względu na, zwłaszcza na po wyborach prezydenckich, na linię, którą obrał, w istocie wypisuje się z polityki w klasycznym sensie, to znaczy bycia alternatywą w ramach istniejącego układu politycznego, podwójnie. Po pierwsze, zawężając swój elektorat dość radykalnie, i po drugie, uniemożliwiając w istocie powstanie jakiejkolwiek możliwej koalicji alternatywnej w stosunku do Platformy. Innymi słowy, możliwe jest powstanie takiego modelu, w którym będzie rządziła przez dłuższy czas, nie wiadomo jak długo, Platforma, zmieniając tylko koalicjantów. To może być SLD, to może być PSL, ale też być może również nowa partia, prawda, pani Kluzik-Rostkowski. To są takie wstępne pytania, które chciałbym sformułować, i teraz poprosiłbym panią, mimo to, że pani nie pałała entuzjazmem wystąpienia jak pierwsza osoba, prosiłbym panią o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zainteresowanie nam. Ja nie będę mówiła długo, będę mówiła krótko, dlatego że przyznam szczerze, przyszłam tutaj posłuchać, jakie państwo dajecie nam szanse, czy dajecie nam szanse. Mam nadzieję, że też się dowiem, co może być dla nas nadzieją, a co jest dla nas bardzo poważnym zagrożeniem. Od początku. Muszę sięgnąć do czasów, kiedy prowadziłam kampanię prezydencką Jarosława Kaczyńskiego, kiedy w czasie tej kampanii okazało się, że pewien realizm i umiarkowanie, jeżeli chodzi o język polityki, jeżeli chodzi o sposób komunikowania się z innymi podmiotami polskiej sceny politycznej, to to jest to, na co Polacy czekają i to jest coś, co jakby zmienia sposób komunikowania się głównych partnerów. To było ważne. To było ważne i to legło tak naprawdę później u podstaw, znaczy to przekonanie, że w polityce warto być umiarkowanym, warto być racjonalnym i warto mówić pewne rzeczy wprost, to jest ta wartość na scenie politycznej oczekiwana. Po kampanii prezydenckiej PiS wrócił do takiej skorupy emocji, to znaczy ja miałam przeświadczenie, że sam się wycofuje do takiego prawego narożnika, ale głównie zajmując się emocjami, stwarzając tym bardzo dogodną sytuację dla Platformy Obywatelskiej, znaczy pozwalając na ponowne poszerzenie swojego pola. Miałam takie przeświadczenie, że te dwa główne ugrupowania trwają takim wzajemnym uścisku i Platforma oczywiście jest bardzo zadowolona z tego, że PiS się zajmuje swoimi emocjami. PiS ustawił się na tych pozycjach antysystemowych. To w pewnym momencie doprowadziło do sytuacji, w której udało nam się stworzyć klub parlamentarny. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą przestrzeń czysto polityczną, tego, co się rozgrywa w tej chwili w parlamencie, to ja miałam takie przeświadczenie, że już trochę zamieszania narobiliśmy. To znaczy, że nasza siła w parlamencie, mimo tego, że jest nas tylko 17 osób, jest poważniejsza niż wynikało bez tej z liczby bezwzględnych. Powołam się tutaj na pana marszałka Dorna, który na swoim blogu napisał, bardzo mi się to spodobało, że do Sejmu wróciła polityka. Dlaczego tak jest? Ano dlatego moje doświadczenie trzyletnie parlamentarne jest takie, że do momentu, kiedy powstał klub PJN-u, wyniki głosowań były całkowicie przewidywalne. W zasadzie to było nudne, bo było wiadomo, kto jak będzie głosował. Sam ten proces głosowania nie budził niczyich emocji. W tej chwili bywają takie momenty w Sejmie, bywają takie głosowania, gdzie cała sala najpierw głosuje, później zamiera na chwilę, patrząc na tablicę, jaki jest wynik. Z czego to się bierze? To się bierze z dwóch rzeczy. Po pierwsze, okazało się, że ta siedemnastka nasza to jest ta grupa posłów, która będzie decydowała o tym, czy jakieś zmiany w konstytucji mogą nastąpić, czy też te zmiany, czy te propozycje konstytucyjne będą blokowane, więc jesteśmy takim języczkiem uwagi w tej sferze bardzo poważnej ewentualnych zmian systemowych. Poza tym nasza siedemnastka, wtedy jeszcze piętnastka, przy pierwszych głosowaniach, kiedy klub powstał, okazało się, że w sytuacji, kiedy Platforma Obywatelska nie może liczyć na swojego współkoalicjanta, w pewnych głosowaniach to my możemy tego współkoalicjanta zastąpić i nasze głosy decydują o tym, czy dany projekt ustawy przechodzi, czy nie. Jak rozumiem, odchodziło panu marszałkowi Dornowi, że nagle się okazało, że trzeba ze sobą rozmawiać, że zniknął ten automatyzm, że jak Platforma jest na plusie, to PiS jest na minusie, i odwrotnie. W związku z tym trzeba większą wagę przykładać do poszczególnych rozwiązań proponowanych w parlamencie. Więc to w tej skali mikro, ale w sensie politycznym już widać. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda dzisiaj nasza formacja, to ja powiem tak. Od momentu powstania klubu, bo 23 listopada minęło zaledwie 6 tygodni, więc oczywiście świat się do przodu toczy bardzo szybko, ale w sensie bytu politycznego ciągle jesteśmy takim tworem bardzo, bardzo nowym. pokazaliśmy się na scenie, wzbudziliśmy zainteresowanie duże, z czego oczywiście bardzo się ucieszyliśmy, ale teraz przed nami bardzo ważny drugi krok. My w tej chwili opinii publicznej musimy przedstawić swój program i od tego będzie zależało, jak nas Państwo na tej scenie politycznej będziecie umieszczali, bo dopiero wtedy się pokaże, jak nam daleko i jak nam blisko do poszczególnych ugrupowań politycznych. My nawet w takim sensie wizualnym, jeżeli chodzi o podział miejsc w parlamencie, wbijamy się klinem pomiędzy PiS i IPO. Jeżeli chodzi o zainteresowanie naszą formacją w Polsce, to ono jest bardzo duże. To znaczy mamy bardzo dużo zgłoszeń, chęci współpracy, zbierania podpisów w różnych miejscach Polski. To, co mi się wydaje bardzo cenne, to, że zgłaszają się do nas takie osoby, które w tym życiu partyjnym wcześniej nie uczestniczyły. Bardzo często słyszymy, że ja do tej pory się nie angażowałem, nie angażowałam, ale w tej chwili uważam, że warto, więc będę chciał z Państwem współpracować. Czyli wiatry dla nas wieją, pomyślę. Teraz cała sztuka w tym, żeby tak te żagle naszej formacji ustawić, żeby te wiatry dla nas dobrze pracowały. My uznaliśmy, że to, co się dzisiaj dzieje na scenie politycznej, to jest taki moment, gdzie rzeczywiście trzeba zacząć twardo mówić o gospodarce. Ja nie chcę dzisiaj wyjawiać wszystkich szczegółów. Przedstawimy je Państwu w przyszłym tygodniu. Jesteśmy przy końcu przygotowania naszych propozycji gospodarczych, ale mamy takie przeświadczenie, że jest najwyższy czas, żeby powiedzieć, że król jest nagi, ktoś to musi zrobić. Platforma nie będzie się przyznawała do tego, że król jest nagi, ponieważ wtedy musiałaby się wytłumaczyć, dlaczego przez 3 lata tego nie zauważała i dlaczego niewiele w tym kierunku zrobiła. Nie sądzę również, żeby w taki twardy sposób gospodarczo cokolwiek przedstawiało PiS, bo z ostatnich wieloletnich doświadczeń wynika, że zamknięte w tych emocjach i w takiej ponurej wizji przyszłości będzie w tym trwało nadal. Z drugiej strony uważamy, że to, na co trzeba zwracać bardzo szczególną uwagę, to jest polityka rodzinna. I tutaj ja oczywiście mam swoje doświadczenia. Pierwszy program polityki rodziny miałam okazję przedstawić 3 lata temu. To jest ważne zarówno z punktu widzenia polskich rodzin. Będziemy przykładali do tego bardzo dużą wagę, ale jest to również bardzo ważne w kontekście demograficznym. No, w tej chwili się toczy wielka dyskusja na temat OFE, przesunięcia pieniędzy z OFE do ZUS-u i to tak naprawdę ma bardzo duże, znaczy demografia i to, co się będzie działo z demografią w Polsce przez najbliższe 20-30 lat, ma zupełnie bezpośredni wpływ na to, jakiej kondycji będzie system emerytalny w przyszłości. Tak patrzę tutaj, czy coś powinnam odpowiedzieć jeszcze na jakieś pytania. To, co nas wyróżnia, znaczy ja bardzo bym chciała, żeby to, co jest, bardzo bym chciała, żeby zauważalne było nasze umiarkowanie, nasza rozwaga, nasza umiejętność mówienia pewnych rzeczy wprost językiem, który jest nieagresywny do przyjęcia i jakby, mam nadzieję, prowokuje do debaty. Jest to również, jeżeli chodzi o tą główną grupę, założycielską, jest to również w jakimś sensie formacja pokoleniowa. To też jest ważne, że my jesteśmy jakby tutaj o pokolenie młodsi od tych osób, które dzisiaj na scenie politycznej dominują, co ma związek i z takimi indywidualnymi doświadczeniami, ale również z tym, że my wszyscy mamy rodziny z małymi dziećmi, więc również jakby uczestniczymy w tym bieżącym życiu, nawet gdybyśmy bardzo chcieli się od tego bieżącego życia odizolować i poświęcić pracy u podstaw formacji, no to po prostu jakby życie, jesteśmy w takim momencie życia, że uczestniczymy w tym realnym, codziennym życiu, więc też, jak rozumiem, pewne sprawy zauważamy łatwiej. Ja już nie będę dłużej mówić. Bardzo jestem ciekawa Państwa opinii tego, czy Państwo dajecie nam szansę, czy nie.
Ja bardzo i teraz już w porządku alfabetycznym. Ludwigu Dorn, bardzo proszę.
Tak, no... Temat jest podwójny, bo szanse nowej prawicy, czyli kategoria ogólna, ja rozumiem, to się odnosi do pewnej przestrzeni czy materiału, no ale i przez porządek wypowiedzi i wprowadzenie nasz gospodarz stwierdził, że no nie tylko szanse nowej prawicy, ale nad tym, że no to wino i frukty, ale jest też wódka i ogórki, prawda? No więc ja też będę mówił winie i owocach, ale nie zapomnę o wódce i ogórkach. Najpierw wino i frukty. Przy czym wyjdę od pewnej polemiki z naszym gospodarzem i z znaczną częścią komentarzy, kiedy to mówi się o zablokowaniu, zabetonowaniu nawet sceny politycznej i tak dalej. No to proszę zwrócić uwagę na fakt taki oto, że od 1989 roku do wyborów 2007 roku, co kadencja to rewolucja, prawda? Jeśli chodzi o scenę polityczną, zarówno rodzaje, liczbę podmiotów tych uczestniczących, jak i ich pozycję polityczną. Właściwie mamy moim zdaniem do czynienia nie z zablokowaniem, tylko wstępnym okresem stabilizacji, no bo to przecież niecałe 3 lata. I różne czynniki na to wpłynęły. Do jednego z nich w 1999 roku sam się przyczyniłem. Ale niezależnie od tego, jak się losy ludzi, poszczególnych polityków układały, to w moim przekonaniu istnieją pewne dość mocne dowody, że ta wstępna stabilizacja większości aktywnych politycznie Polaków odpowiada. Odpowiada. To znaczy tak, frekwencja rośnie, może nie jakoś oszałamiająco, ale dość stale. Inne wychwytywane socjologicznie wskaźniki alienacji politycznej spadają. Może znowu nie oszałamiająco, ale wyraźnie. Innymi słowy, odbiorcom generalnie to się podoba, choć niektórym politykom czy środowiskom politycznym, które na tym z różnych powodów cierpią, nie bardzo. W związku z tym, no i też jakby znowu ja bym nie stawiał takiego prognozy, czy nie wieścił tutaj wykształcenia się partii hegemonicznej. No jeżeli spojrzymy na inne relatywnie ustabilizowane demokracje po tym okresie zawieruchy, jakim była II wojna światowa, to co się stało, no to potem był taki oto okres, że partie czy koalicje rządziły przez 2, 3, a nawet 4 kadencje, niekiedy nawet w obszarze skandynawskim dłużej. To znowu, znaczy warto mieć perspektywę porównawczą. I to jest rzecz pierwsza. Z tej rzeczy pierwszej wynika tyle, że nawet jeżeli istnieje pewna przestrzeń i materiał na to, żeby powstało coś nowego po stronie prawicowo-centroprawicowej, wypełnionej teraz przez PiS i Platformę, to raczej będziemy mieli do czynienia z pewnym procesem ewolucyjnym, a nie rewolucją z kadencji na kadencję, że oto powstanie jakiś podmiot polityczny i uzyska on bardzo szybko jakieś istotne znaczenie. No parę lat zielonym, mówię tutaj o Republice Federalnej Niemiec, bo to była ta pierwsza rewolucja od czasu ustabilizowania się systemu politycznego RFN po kongresie w Bad Godesberg, prawda, kiedy socjaldemokracja wyszła z tej 30-paroprocentowej niszy. Potem nastąpił kilkunastoletni okres całkowitej stabilizacji. Przemiany drugiej połowy lat 60. pojawili się zieloni, ale nie od razu wskoczyli oni w ten nurt poważnej polityki parlamentarnej. W związku z tym na to ja bym tutaj specjalnie nie liczył. I teraz kwestia materiału, powiem tak technicznie brzydko, ludzkiego, czyli tego, co się dzieje po stronie o wyborców, obywateli, społecznej. Tutaj jest tak, że owszem, ten materiał istnieje, ale on jest po pierwsze relatywnie nieliczny, po drugie dość politycznie rozproszony. Dlaczego? To powracam tutaj do mojej starej tezy, że nie jest prawdą, że konflikt polityczny w Polsce ma charakter jałowy. On jest pełen niesłychanie ważnej treści. Istotą tego konfliktu politycznego jest walka, w cudzysłowie wojna, o dystrybucję szacunku społecznego, czyli jednego z tych trzech tak myślę, Webera, tych podstawowych dóbr. No, a i w dodatku to dobro budzi największe namiętności, większe niż pieniądze i większe niż władza, bo jest przeżywane zawsze bardzo osobiście, zawiera ten aspekt godnościowy. Oczywiście istnieją środowiska, kręgi społeczne, którym to nie odpowiada, no bo one nie mają pewnego problemu z dystrybucją szacunku społecznego. Pod tym względem są zadowolone, prawda? Nie przeżywają tego. No, tylko ponieważ to jest podstawowy konflikt o dystrybucję szacunku społecznego, a one w nim nie uczestniczą. No, bycie stroną konfliktu wiąże. No, to jest szalenie rozproszone, a bez odniesienia się do tego konfliktu trudno tutaj mówić o sukcesie. To, że ten relatywny sukces wyborczy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, ja przypisuję temu, że on, ale to on, nieważne pod czyim wpływem, do tego się odniósł. Wyszedł z pewną propozycją, tak naprawdę sens był taki. Dobrze, negocjujmy nad tym, jak tę wojnę zakończyć na godnych warunkach dla wszystkich. Ta? Ale, bo to była istotna treść, a nie tam zmiana retoryki. Zmiana retoryki była funkcjonalna. W związku z tym to jest pewien taki zasób, ale powtarzam, jego związać z sobą jest bardzo, bardzo trudno. Drugi zasób, no to jest coś, co nie zostało docenione, mianowicie to, co się dzieje na styku system partyjno-polityczny, różne środowiska polityczne o charakterze samorządowym. Nie wiadomo, co z tego się urodzi. Ja przypominam, że w 2006 roku na poziomie regionalnym samorządowe komitety wyborcze uzyskały wspólnie 1,5% głosów. W 2010 15% głosów. To jakby coś tutaj się dzieje. Czy to w ogóle może być zagospodarowane politycznie? To w ogóle inne. Niemniej pewien ferment jest, a udział w samorządach poziomu regionalnego, no to jednak wpływ, możliwość uzyskania pewnej władzy bądź jakiejś tam kontroli nad władzą, nad sterowaniem poważnymi pieniędzmi, to realny wpływ polityczny. Czyli coś tutaj jest, to jest bardzo enigmatyczne, bardzo niewyraźne. Jeżeli coś będzie się tutaj kluło, to ewolucyjnie i moim zdaniem raczej po wyborach 2011 roku niż przed nimi. I tutaj przechodzę, bo kończę już, do inicjatywy pani przewodniczącej Kluzik-Rostkowskiej. Ja z różnych względów do niej podchodzę sceptycznie, przy czym jest z różnych powodów w niej nie uczestniczę, przy czym moje nieuczestnictwo nie jest też przesłanką sceptycyzmu. No. Racjonalne jest takie pozycjonowanie siebie jako takiego miejskiego PSL-u, czyli tak jak istnieje Polskie Stronnictwo Ludowe, to takiego PSM, Polskie Stronnictwo Mieszczuchów, czyli takiej wielkomiejskiej partii obrotowej. Nie, i że to nie jest mój numer kołnierzyka, ale ja uważam, że coś takiego byłoby funkcjonalne w polskim systemie politycznym. W związku z tym dobrze temu, nie ze względu na moje preferencje polityczne, tylko ze względu na dobro wspólne i funkcjonalność systemu partyjno-politycznego, temu życzę. No ale skąd się biorą pewne jakby przesłanki mojego sceptycyzmu? No, tutaj już muszę mówić o sposobie funkcjonowania tej tworzącej się formacji i wymienię dwie przesłanki dotyczące, można powiedzieć, twardych uwarunkowań prowadzenia polityki. Przesłanka pierwsza, nie bardzo wierzę w powodzenie formacji tworzącej się, no, która ciało ma w Warszawie, a co najmniej jedną półkulę mózgową lub więcej w Brukseli. To nie wychodzi, no to tego. Ale jest przesłanka ważniejsza. Ona wiąże się z powrotem polityki do Sejmu, z tymi głosowaniami, o których wspomniała pani przewodnicząca. Otóż ja mam głębokie wątpliwości co do politycznego powodzenia takiej oto formacji, która decyzje egzystencjalne podejmuje wbrew własnemu interesowi. Myślę tutaj o głosowaniu nad zawieszeniem subwencji dla partii politycznych. No, to są już twarde uwarunkowania polityki. Piotr Zaremba, bardzo ceniony i słusznie publicysta, tutaj musimy się odwoływać do intuicji. Ma intuicję, że no, wynik wyborczy tej formacji to jest między 3 a 10%. Ja mam nieco skromniejszą intuicję, że to jest między 1,5 a 6,5%. Tylko jaki jest przedział w związku z tym, jaki jest przedział tego największego prawdopodobieństwa? Otóż może nie jest, jest wysoce prawdopodobne, że w wyborach ta partia może przekroczyć 3%, a nie przekroczy 5%. W tym reżimie przed tą zmianą oznacza to, że nie miałaby posłów, nie weszłaby do Sejmu, natomiast uzyskałaby prawo do subwencji. Następne wybory to jest, proszę Państwa, 2014 rok. Najpierw wybory europejskie, potem wybory samorządowe. Otóż zakładając, że jest możliwe i wysoce prawdopodobne to, że partia przejdzie 3%, a nie przejdzie 5%, nie ma wtedy ona biur poselskich, nie ma obecności takiej intensywnej w mediach. Jedyne, co jej pozostaje, żeby jakoś przetrwać, to zaczątek struktur i pieniądze, prawda? No, po to, żeby móc wejść przed starciami decydującymi w 2015 roku, pokazać, że istnieje, co najmniej w wyborach europejskich. To jest łatwiejsze niż w samorządowych. Unia Wolności wyzyskała tę szansę, po czym ją straciła. No, w związku z kryzysem przywództwa i tak. No, tylko w związku z tym kwestia no, niewielkich, ale jednak pieniędzy na podtrzymywanie swojego bytu jest tutaj absolutnie kluczowa. No i ta partia przesądza o tym, że te subwencje są zawieszone i że nawet jeżeli przejdzie ona 3%, no to potem sobie będzie goła i wesoła, bezradna, bezsilna i do niczego. I podejmuje ona taką decyzję. No, jeżeli spojrzeć znowu na obecny stan finansów różnych partii i to, kto najwięcej zyskał na zawieszeniu tych subwencji, a kto najwięcej zyskał oznacza tylko, kto najmniej stracił, bo wszystko jest relatywne, prawda? Zanim schudnie, to chudy z głodu zemrze, tak to bywa, no to zyskała najwięcej Platforma Obywatelska. Prawda? W związku z tym ja, patrząc racjonalnie i trzeźwo na egzystencjalne decyzje, stawiam sobie pytanie, a co stało za taką decyzją o zupełnie kluczowym znaczeniu tej formacji? No i albo niekompetencja i niewiedza, co nie jest niczym nadzwyczajnym. Raymond Aron mówił, że to jeszcze w bardziej brutalnych słowach, że to najbardziej twórcza siła w dziejach. Różnym formacjom takie przypadłości się zdarzają, albo jednak to, że przynajmniej część grupy kierowniczej ma lojalności zewnętrzne, prawda? I w pierwszym przypadku i w drugim przypadku należy głęboko wątpić w szansę takiej formacji, no, która z jakichś powodów podejmuje decyzje egzystencjalne przeciwko szansom swojego istnienia. I na tym kończę. I to jest podstawowa przesłanka mojego bardzo głębokiego sceptycyzmu. A poza tym, że takiego polskiemu stronnictwu mieszczuchów obrotowemu ja bardzo dobrze życzę. Wątpię, czy ta formacja powoła je do życia, ale myślę, że takie stronnictwo ma szansę się pojawić, no tylko bardziej ewolucyjnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Witold Gadomski, bardzo proszę.
Kiedy otrzymałem tutaj zaproszenie do udziału w panelu, w pierwszym momencie nie zorientowałem się, że będzie tutaj mowa po prostu o PJN-ie, tylko myślałem generalnie o szansach prawicy, ale oczywiście nie trudno się było domyślić, że zwłaszcza po składzie panelistów, że PJN będzie takim naszym punktem odniesienia. Ale najpierw właśnie zastanawiałem się nad tym tematem. Myślałem właśnie o tym, jaka przyszłość jest w ogóle dla formacji prawicowych w Polsce. Otóż wydaje mi się, że jest całkiem dobre perspektywy z tego powodu, że duża część polskiego społeczeństwa wyznaje wartości umiarkowanie konserwatywne. Przy czym te dwa słowa są tutaj ważne. Umiarkowanie konserwatywne. Ja pochodzę z małego miasteczka i tam w tym małym miasteczku ciągle mam jakieś kontakty, a ostatnio się przeniosłem przynajmniej na część tygodnia na wieś i właściwie to jest taka małe miasteczko. Spotykam się z ludźmi, którzy... Ja wiem, że socjolog od razu się będzie zżymał na taką figurę retoryczną, że tu dziennikarz spotkał się z kimś i już sobie wyobraża, że to jest jakaś duża grupa, ale mój tutaj panelista powoływał się na intuicję, więc ja też będę w tym wypadku mówił o intuicji. Moja intuicja jest taka, że to jest duża grupa wielomilionowa ludzi wyznających umiarkowanie konserwatywne poglądy. Ludzie, którzy chodzą do kościoła, którzy nie przestrzegają kilku przykazań. Proszę zauważyć, co się stało w ostatnim, zresztą sytuacja dramatyczna. Mówię o demografii. Skąd się to wzięło? No, wzięło się to z upowszechnienia środków antykoncepcyjnych na wsi, wśród tych właśnie umiarkowanych konserwatywnych katolików. To są ludzie zdroworozsądkowi, ludzie, którzy całkiem dobrze sobie radzą wbrew pozorom w rzeczywistości, którzy o dziwo mają duży szacunek dla wolnego rynku i dla zasad wolnego rynku, niespecjalnie przejmują się państwem, prowadzą w tej grupie jest wielu drobnych przedsiębiorców. Duża część ich działalności to jest działalność niezarejestrowana. Krótko mówiąc, okradają państwo. Nie mają większego problemu z bankami, ponieważ kapitał na ogół gromadzą dzięki współpracy rodzinnej i tej fakt, że PJN stawia na rodzinę, to jest jakiś też ciekawy związek z tą grupą. W każdym razie ci ludzie w tej chwili głosują na PiS. Jak rozmawiam właśnie w tym moim miasteczku, ktoś mnie rozpoznał, że jestem z Gazety Wyborczej i no z lekką przyganą, że no Gazeta Wyborcza, wy jesteście tacy przeciwko PiS-owi, a my tutaj głosujemy za PiS-em. A jednocześnie PiS wygłasza, czy koncentruje się na sprawach kompletnie obcych tej właśnie grupie umiarkowanych konserwatystów. Nie spotkałem nikogo, znów bardziej intuicja niż jakiś dowód naukowy, ale nie spotkałem nikogo, kto by pasjonował się i dyskutował i kłócił się o in vitro wśród tych ludzi. Część z nich w ogóle nie wie, że jest coś takiego jak in vitro, a na pewno nikt nie ma problemu moralnego. Natomiast w Sejmie sprawa in vitro to jest szalenie jakaś ważna sprawa. Nie spotkałem nikogo, kto by zareagował pozytywnie na pomysł typu intronizacja Chrystusa na króla Polski. To ta grupa żyje bardzo realnie, bardzo realnymi sprawami. Gdzie coś kupić taniej, jak tam jakiś interes załatwić i tak dalej. Więc to jest zjawisko dla mnie bardzo ciekawe, że właściwie żadna partia w tej chwili nie reprezentuje tych ludzi, nie reprezentuje ich emocji. W ogóle polskie partie, zwłaszcza na prawicy, miały tendencję do przesuwania się w stronę skrajności. Aha, jeszcze jedną sprawę, znów bardziej intuicja niż wiedza. Ci ludzie, o których mówię, których znam, z którymi się spotykam, nie mają problemu z szacunkiem i z szacunkiem do siebie. Nie odczuwają, że są przez kogoś dyskryminowani. Także mi się wydaje, że ta teza, że mamy walkę o to, w jaki sposób będzie dystrybuowany szacunek, no jest mocno przesadzona. To są ludzie, którzy są zadowoleni po prostu życia. Zresztą proszę zobaczyć wszystkie badania. Polacy są zadowoleni z życia. Są niezadowoleni z państwa, są niezadowoleni z polityków. Nie mają zaufania nawet do wójta, ale mają zaufanie do swojego szwagra i z nim robią interesy. zarówno Porozumienie Centrum, jak i PiS zaczynały jako partie umiarkowane. Porozumienie Centrum. To słowo centrum było na początku ważne. Partia, która jest pomiędzy lewicą a prawicą, a na pewno nie jest skrajna. Po kilku latach ta partia stała się partią skrajną wypowiedzią głównie. Nie w programie nawet, tylko w wypowiedziach, w działaniach. Skończyła jako partia, która nie miała żadnej możliwości wchodzenia do koalicji. I coś podobnego stało się z PiS-em. Przecież PiS zaczynał jako ugrupowanie, no właściwie bardzo podobne do Platformy. I PiS wydawał się bardzo logicznym rozwiązaniem. Bardzo szybko PiS stał się ugrupowaniem skrajnym. Głównie nie tyle w programie, bo ten program, a zwłaszcza realizacja tego programu przez rząd Kaczyńskiego była rozmaita. No, tam było szereg całkiem liberalnych rozwiązań. Natomiast wypowiedzi były szalenie skrajne. I teraz przejdę do PJN-u. Skoro istnieje, przynajmniej w mojej wyobraźni, wielomilionowa grupa umiarkowanych konserwatystów nastawionych na związki z rodziną, na pogłębianie tych związków z rodziną, to taka partia jak PJN powinna mieć ogromną szansę zagospodarowania tego elektoratu. Ale to wcale nie jest takie proste. I wcale nie twierdzę, że ta partia ma rzeczywiście szansę ten elektorat zagospodarować. Po prostu polityka rządzi się trochę innymi prawami. Wypowiedzi skrajne, które mają się nijak do emocji wyborców, jednak przyciągają uwagę tych wyborców. Ciągle jest głosowanie na faworyta. Jeżeli tutaj pan Dorn twierdził, że PJN zrobił błąd z tym głosowania na subwencję, bo ma szansę na 3%. Jeżeli PJN zdobędzie 3%, to już go nie ma. Do kolejnych wyborów nie dotrwa. Albo PJN wejdzie do Sejmu i wówczas stanie się realnym graczem. Jeżeli nie wejdzie, to nie będzie miał szansę na kolejne. Dlatego, że działa efekt kuli śnieżnej, działa efekt głosowania na faworyta. Dzisiaj ci umiarkowani konserwatyści głosują na PiS. Oni głosowali wcześniej przez pewien czas na LPL, który LPL też okazał się partią bardzo dziwaczną, partia, która zaczynała jako ugrupowanie rodzin, więc też akcent na rodzinę, a potem się okazało, że to jest ugrupowanie jakichś młodych chłopaczków, którzy nawiązują do skrajnych faszystowskich ideologii, przynajmniej niektórzy z nich. Więc ważne jest to, żeby wejść na scenę polityczną z jakimś ten pierwszy efekt. I ten pierwszy efekt był niezły, natomiast w tej chwili mam wrażenie, że PJN nie bardzo wie, co ma dalej ze sobą robić. Program, jak całkiem słusznie mówi Tusk, nikt nie czyta programu. W tym programie ważne jest kilka haseł. Czy PJN będzie potrafił takie hasła znaleźć, w którym sobie coś takiego wyobrazić? właściwie wszystko już w polityce było w Polsce powiedziane. Wszystkie obietnice były składane. Więc teraz każdy program, który PJM wymyśli, będzie czytany przez tych, którzy wiedzą, że takie obietnice składała Platforma. I z tych obietnic nic nie wyszło. Dlaczego ma wyjść coś z obietnic PJN-u? Także jestem, z jednej strony życzę dobrze PJN-owi, choćby po to, żeby przełamać ten impas w polityce. Z drugiej strony nie za bardzo wierzę w to, że uda się stworzyć właśnie kilka takich happeningów, które zapoczątkują rzeczywiście proces tworzenia poważnej partii.
Dziękuję bardzo. Cezary Michalski, bardzo proszę.
O, dziękuję. Myślę, że z pewnego punktu widzenia najciekawszym polemistą do rozważenia kwestii szans nowej prawicy, czyli konkretnie szans PJN-u, najciekawszym polemistą w tym względzie jest bez wątpienia Ludwik Dorn i z nim warto się spierać, bo jeżeli prawdziwa jest jego teza, że kluczowym w Polsce konfliktem jest konflikt skoncentrowany nie wokół kwestii tradycyjnie dzielących na przykład lewice-prawice, nie wokół pewnego kompleksu treści programowych, ale wokół dystrybucji społecznego szacunku, a ja jestem gotów niestety się poniekąd zgodzić z Ludwikiem Dornem, to wówczas PJN nie ma szans. Nie ma szans politycznych, ponieważ najlepiej ten konflikt rzeczywiście organizuje PO i PiS, w tym się wyspecjalizowały. Co więcej, potwierdzając tę diagnozę Ludwika Dorna, powiem, że moim zdaniem nawet słynna kampania prezydencka Jarosława Kaczyńskiego, prowadzona oficjalnie, przynajmniej w głównym swoim nurcie, przez panią Jannę Kluzik-Rostkowską, Migalskiego, Poncyliusza, nie przeczy niestety tezie Ludwika Dorna, ponieważ to był tylko jedna z warstw tej kampanii wyborczej. Ten wynik nieomalże dający Jarosławowi Kaczyńskiemu władzę i to w ciągu dwóch, trzech miesięcy dający mu władzę, nieomalże, był zbudowany zarówno na części elektoratu ośmielonej łagodnością wizerunku, jak i na tej części, która była zarządzana przez Gazetę Polską, przez Ruch 10 kwietnia, przez Jarosława Marka Rynkiewicza, przez Zdzisława Krasnodębskiego. Ja mówię tutaj o mediach, czy o językach uderzających zarówno w inteligencję, jak też w inne warstwy społeczne, czyli w dużej mierze również skoncentrowanej na tym, co Ludwik Dorn trochę eufemistycznie i subtelnie nazwał bojem o bardziej sprawiedliwszy sposób dystrybucji społecznego uznania statusu. Nawet jak pamiętam, to zresztą nie jest żaden zarzut czy wątpliwość pod adresem pani Anny Kluzik-Rostkowskiej. To była świetnie zarządzana kampania właśnie dlatego, że ona była wielonurtowa. Ja pamiętam, jedyna kampania, której się przyglądałem naprawdę z bliska polityczna, to była kampania AWS-u i my wtedy wysyłaliśmy Marka Jurka do Radia Maryja, gdzie wołał, że dechrystianizacja już nastąpiła. Posyłaliśmy Czesława Bieleckiego do Radia Z, gdzie mówił o programie i liberalnych fundamentach modernizacji państwa. A Marian Krzaklewski chodzi do tygodnika Solidarność, gdzie mówił o wrażliwości społecznej, o związkach zawodowych i o tym. Tak się robi kampanię wyborczą. Natomiast nadal nie była to kampania, w której można powiedzieć, że problem dystrybucji społecznego szacunku był nieistotny. Moim zdaniem on nadal tam był istotny i on właśnie zapewnił w specyficznej sytuacji po Smoleńsku tak duży wynik, podczas gdy pani Anna Kluzik-Rostkowska otwierała jakby ten elektorat w stronę centrum utraconego. Więc znowu idąc dalej, jeżeli moja wątpliwość do diagnozy pana Ludwika Dorna jest taka, że nie wiem, czy to jest sytuacja normalna, kiedy spór o Oczywiście zaraz się można zaangażować w dyskusję na temat kryteriów normalności, czy używania słowa normalność jako jakiegoś pojęcia represyjnego, ale nie wiem, czy jest sytuacją normalną, kiedy akurat ten konflikt jest konfliktem centralnym, centralnym konfliktem politycznym, bo na przykład konflikt skoncentrowany wokół dystrybucji społecznego szacunku, gdzie po jednej stronie w odrębnie ugrupowania czy elektoraty trochę bardziej antysystemowe, czy łatwiejsze do zdefiniowania, do posądzenia o antysystemowość. Na przykład we Francji w pewnym momencie klasyczny konflikt o dystrybucję społecznego szacunku rozgorzał pomiędzy elektoratem Le Pena a całą resztą politycznego systemu. W Ameryce najsilniej widać konflikt o dystrybucję, zradykalizowany konflikt o dystrybucję społecznego szacunku pomiędzy elektoratem Tea Party a całą resztą społecznego układu, czy politycznego układu, łącznie z dużą częścią republikanów, która się Tea Party boi, bo ona ze społecznym szacunkiem nie ma problemów i widzi, że to mogłoby ją również nadgryźć. Wobec tego w ustrojach bardziej ustabilizowanych, no nie wiem, pomiędzy socjaldemokracją niemiecką a chadecją, w momencie, kiedy one są ustabilizowane, nie koncentruje się walka polityczna głównie na problemie sprawiedliwej bądź niesprawiedliwej dystrybucji społecznego szacunku. Jeżeli w Polsce ten konflikt przebiega akurat po takiej linii, no to jest to oczywiście problem. I ten drugi problem też postaram się, ten drugi problem też oddziaływuje na szansę PJN-u dość negatywnie na razie. I również postarałbym się go opisać w oparciu o pojęcie stworzone czy wypromowane przez Ludwika Dorna, mianowicie w oparciu o pojęcie ludu pisowskiego. Pan Ludwik Dorn, ogłaszając swoją ponowne zbliżenie się polityczne do Prawa i Sprawiedliwości, w bardzo trudnej dla niego i dla Prawa i Sprawiedliwości sytuacji, powiedział, że jest przyjacielem ludu pisowskiego. Jako taki oczywiście rozumiem wszystkie bardzo kompetentne aluzje historyczne, jakie przy tej okazji zostały wprowadzone do polskiej debaty publicznej, republikańskie. Mianowicie jest pytanie o jakość ludu pisowskiego, o to, co państwo, przyjaciele ludu pisowskiego z tym ludem pisowskim uczynili, jak nim zarządzają, czy rzeczywiście po republikańsku, czy raczej populistycznie, czy pracując z tym ludem smoleńskim, czy go raczej, przepraszam, to myślę, że to freudowska pomyłka, z tym ludem pisowskim czy raczej go dalej demoralizując, czy grając w grę antysystemowości, w którą przyjaciele ludu pisowskiego sami do końca nie wierzą, bo na przykład pan Ludwik Dorn bardzo sensownie zaatakował pewne schematy zarządzania ludem pisowskim w czasie kampanii wyborczej 2007 roku, wchodząc w polemikę w sprawie słynnego klipu Mordo ty moja. Mówiąc, że być może nawet przyjaciele ludu pisowskiego nie powinni zarządzać nim tak prymitywnie i brutalnie, ponieważ właśnie to ta partia mieszczaństwa jest przyszłością polskiej polityki. Być może należałoby właśnie z tym ludem pisowskim pracować, a nie tylko korzystać z jego resentymentu, z jego traumy transformacyjnej. Krótko mówiąc, jeśli pan Ludwik Dorn ma rację i jeśli głównym polskim konfliktem pozostanie konflikt o dystrybucję społecznego szacunku, jeśli podmiotem, jednym z dwóch dużych podmiotów, nawet jeśli znacznie mniejszym i moim zdaniem bez przyszłości, choć może mu się przypadkowo trafić jeszcze taka gratka jak Smoleńsk, taka gratka jak afera Rywina, taka gratka jak to, na co przyjaciele ludu smoleńskiego liczą, czyli na przykład nie, drugie uderzenie kryzysu finansowego, coś, co by tak dalej naruszyło porządek tej części systemowej państwa, tej części systemowej układu politycznego, że dałoby szansę przyjaciołom ludu pisowskiego. Jeśli te wszystkie diagnozy są prawdziwe, to PJN nie ma żadnych szans politycznych. Ja oczywiście mam minimalną nadzieję, że one nie są do końca prawdziwe. Zresztą, żeby nie było wątpliwości, za powstanie ludu pisowskiego nie odpowiadają wyłącznie przyjaciele ludu pisowskiego. To jest trauma transformacyjna, poczucie niesprawiedliwości, poczucie poczucie wykluczenia i dyskursywnego, i symbolicznego, i materialnego, poczucie niezrewanżowania się przez nowy system za to, co część ludu pisowskiego, za ofiary nieraz nawet realne, które część przynajmniej ludu pisowskiego poniosła w latach 80., będąc dość długo angażując się w bardzo kosztowny społecznie i materialnie opór przeciwko systemowi, w sensie w momencie, kiedy ten opór już nie miał szans i się tylko ponosiło koszty za ten opór. Więc ja nie twierdzę, że przyjaciele ludu pisowskiego ponoszą całą odpowiedzialność. Oczywiście elity trzeciej RP, które jak wiedziały, że już ten lud pisowski powstaje, to jeszcze go częstowały rozmaitymi niewybrednymi określeniami, których znowu w ogniu walki politycznej, w ogniu pierwszej wojny na górze wszystkim się wydawało, że są w zagrożeniu, więc wiadomo, że ten ciemnogród też wtedy nagle spod kapelusza wyleciał i jak skrzydlate słowo już zaczął definiować ową polską dystrybucję szacunku społecznego. Niemniej teraz moim zdaniem lud pisowski jest w stanie bardzo patologicznym. Przyjaciele ludu pisowskiego wybrali absolutny populizm w zarządzaniu nim. To niestety nadal jest jedna z głównych osi. Tu nie do końca zgodzę się z panem redaktorem Gadomskim, mimo że życzeniowo chciałbym, żeby on miał rację. I tu oczywiście in vitro nie ma, bo in vitro może zostać użyte jako instrument w walce o dystrybucję społecznego szacunku, nawet jeśli się nie wie, co to jest in vitro. Wiadomo, że ci lepsi przeciwko nam chcą wprowadzić in vitro, albo my walczymy z in vitro, żeby utrzeć nosa tym lepszym. Krótko mówiąc, w tej sytuacji oczywiście PJN nie miałoby szansy, ale oczywiście jest pewien problem wewnętrznej dynamiki PJN-u. Otóż PJN sam się składa z, moim zdaniem dystrybucja jest taka, z pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej i z przyjaciół ludu pisowskiego, którzy spróbowali trochę powalczyć na nowych łowiskach, że się tak wyrażę, i być może skończą ten eksperyment tak jak w dużo gorszej stylu niż pan Ludwik Dorn skończyli to konserwatyści, czyli Selin i Ujazdowski, bo oni zostali zmuszeni już do skrajnego samoponiżenia się wobec Jarosława Kaczyńskiego, a pan premier rozegrał to jednak bardzo, bardzo ciekawie, bardzo interesująco, też dla wiedzy o polskim systemie politycznym bardzo interesująco. Natomiast problemem ludu pisowskiego jest to, że on cierpi na to wszystko, co zawsze było problemem tej słabszej, bardziej wrażliwej części polskiej tradycji patriotycznej. Otóż na przykład na brak skalowania, brak nadawania właściwej skali i sytuacji polskiego społeczeństwa, sytuacji polskiego państwa. Otóż jeżeli oscylujemy, nie wiem, lud pisowski, część jego przyjaciół świadomie, część nieświadomie, dotknięta jest schorzeniem, które... Przepraszam, bo to jest medykalizacja, najgorsze przestępstwo z punktu widzenia Foucaulta, ale no przepraszam, nie jestem do końca postmodernistą. To się nazywało choroba afektywna dwubiegunowa. Otóż jeżeli potrafimy w ciągu 5 minut mówić, że możemy uprawiać jagiellońską politykę zagraniczną, a w ciągu następnych 5 minut, że mamy dziadowskie państwo, jeżeli oscylujemy, to się już za pierwszej Solidarności zaczęło, szczególnie po jej zniszczeniu, pomiędzy poczuciem swojej imperialności ugruntowanej w tradycji historycznej, a poczuciem tego, że jesteśmy, nie wiem, najobrzydliwszym społeczeństwem niezdolnym do nawiązywania, do budowania kapitału społecznego na najbardziej prostym poziomie, no to mamy wyraźny kłopot z wyskalowaniem naszej realnej wielkości, naszej realnej siły. I tutaj oczywiście znowu pani Anna Kluzik-Rostkowska różni się od całej reszty osób składających się w tej chwili przynajmniej na klub parlamentarny, ten polski i ten brukselski, swojej organizacji, swojego ugrupowania, ponieważ moim zdaniem rozpoczynanie na przykład rozmowy o rodzinie, od rozmowy o państwowo-społeczno-ekonomicznych warunkach powstania rodziny, a nie od ideologii rodziny na swoim, a nie od tak zwanych grubych wartości, jest właściwym początkiem dyskusji, moim zdaniem. Ono jest bardziej na lewo, ten początek dyskusji jest bardziej na lewo nie tylko od PiS-u, ale nawet od Platformy Obywatelskiej. Stąd też jest wielki kłopot ze znalezieniem dla pani Anny Kluzik-Rostkowskiej właściwej partii. Nie zapraszam tu od razu do krytyki politycznej, to nie o to chodzi. Natomiast to jest realny problem, ponieważ po drugiej stronie mamy wyznawców IV Rzeczpospolitej jako pewnego mitu pozwalającego zarządzać ludem pisowskim. Mamy nadal pojęcie jagiellońskiej polityki zagranicznej. Ja mam autoryzowany wywiad z Pawłem Kowalem, który jest bardzo rozsądną osobą w tym towarzystwie, bardzo trzeźwą i nie ulega emocjom, który nam po autoryzacji tego wywiadu mogę zaprezentować dowody. Pytany o geopolityczną sytuację Polski powiedział, nieprawdą jest, że leżymy między Rosją a Niemcami. To nam narzuciła Katarzyna II, takie położenie geopolityczne. My leżymy w Europie Środkowej i oczywiście z konsekwencjami, że możemy budować z tych mniejszych, słabszych narodów taką spójną siłę, którą się uda wypchnąć Rosję i wypchnąć Niemcy. Nawet Unia Europejska może być tak po orbanowsku traktowana bardziej jako narzędzie tej odbudowy imperialności. Jak ja nieśmiało zaoponowałem, że dobrze, no jeżeli nawet narzuciła nam to Katarzyna II, to już od tych dwóch wieków, bez względu na zmieniające się konfiguracje geopolityczne, to jest ważna stała geopolityczna, którą powinniśmy brać pod uwagę i w polityce europejskiej, na przykład nie wiążąc się z torysami, którzy raczej blokują proces integracji niż go ośmielają. Nawet Orban tego nie zrobił, mimo że jest jeszcze ciekawszym przyjacielem ludu pisowskiego w wersji węgierskiej niż przyjaciele lokalni polscy. Nawet on nie wyszedł z Partii Ludowej, bo wie, że Unia nawet dla wielkich Węgier będzie świetnym sojusznikiem, silniejsza, a nie podczas gdy pani koledzy są u torysów i się szczycą tym swoim, tą swoją ekstrawagancją polityczną jako świetną metodą. No i Paweł Kowal odpowiedział mi wtedy, to zróbmy geopolityczną przeciętną z 1000 lat, wyciągnijmy. No i to moim zdaniem jest cały ten kłopot z właściwym wyskalowaniem tych naszych środków, które mamy do dyspozycji. I tu znowu rozpoczynanie dyskusji nie od Smoleńska politycznej, nie od dystrybucji społecznego statusu wszelkimi, również populistycznymi środkami, tylko od reformy emerytalnej, od systemu podatkowego, od przedszkoli i żłobków, jest moim zdaniem sensownym skalowaniem, ale nawet to, że pani poseł głosuje w bardzo wielu istotnych, moim zdaniem, znowu statusowo istotnym, niekoniecznie programowo, ale w tym sensie pana Ludwika Dorna, istotnych głosowaniach głosuje inaczej niż cała reszta swojego klubu, wydaje mi się tutaj charakterystyczne i znowu osłabia problem. Jeszcze raz, gdyby PJN było nowym ugrupowaniem polskiej prawicy w bardzo prawicowym kraju, gdzie w tej chwili pretendują do władzy głównie prawicowe partie, która się przesunęła w momencie, kiedy to społeczeństwo uzyskało artykulację, przesunęło się bardzo mocno na prawo ze swoją reprezentacją, również medialną, nie tylko polityczną. Tutaj trochę pan redaktor Gadomski bije się w okrążeniu, co kiedyś bym przyjął z satysfakcją, a dzisiaj nie przyjmuję z satysfakcją, raczej z niepokojem przyjmuję. To gdyby taką partię udało się stworzyć, która w kierunku właściwego skalowania polskiego potencjału we wszelkiej przyszłej polityce, byłoby dobrze. Jeśli się takiej partii nie uda stworzyć, to jedynym zyskiem z PJN-u dla mnie ewidentnym będzie odebranie ludowi pisowskiemu, jego przyjaciołom, przynajmniej 1% w wyborach parlamentarnych i odebranie mu przynajmniej kilkunastu czy kilkudziesięciu sensownych ludzi z aparatu, którzy potrafili robić kampanie wyborcze, którzy potrafili roznosić ulotki. Ja widziałem, w jaki sposób podupadła kampania PiS-u w regionie podwarszawskim, kiedy nie było tam ani Michała Kamińskiego, ani Bielana, ani Poncyliusza, kiedy nikomu nie zależało na tym. Lud pisowski nie potrafi niestety pracować regularnie, więc mówię, że dla mnie minimalnym, na pewno nie to nie jest logika pani Anny Kluzik-Rostkowskiej, ale dla mnie minimalną wartością powstania PJN-u będzie osłabienie PiS-u w jego obecnym kształcie, a maksymalną być może stworzenie prawicy, która w kierunku takiego skalowania swojego potencjału będzie mogła zacząć pracować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i Paweł Śpiewak.
Okej, to ja jestem na końcu. Ja bym się chciał trzymać rzeczywistości, czyli polityki, a nie powiedziałem idei wielkich. Otóż mam wrażenie, że PJN się składa z czystej potencjalności, z czystych szans, które przez ten miesiąc różnie można ocenić wykorzystywanie. Jakby myślenie o tym spotkaniu zacząłem od zajrzenia do internetu, żeby zobaczyć, co się pisze w internecie, co pisze PJNO w internecie o sobie i zauważyłem, że nie ma ani jednego materiału, że nie istnieje, to znaczy, że istnieje ta wielka potencjalność komunikacyjna, szczególnie, że PJN nie ma swojej gazety, nie ma swoich, jak powiedziałem, mediów, natomiast no, mogłaby wykorzystać świat internetu, nie ma czegoś takiego. W związku z tym od razu poczułem się, powiedziałbym tak jakby kierownictwo tej formacji politycznej, ludzie, którzy ją reprezentują, sympatycy, sami nie wierzyli w jej istnienie, to znaczy sami nie wierzyli w jej realność tego tworu, co oczywiście zaniepokoiło mnie bardzo, bo zaniepokoiło w takim znaczeniu, że pewien fakt medialny, jakim jest pojawienie się PJN, nie przekłada się na jakiekolwiek istnienie w strukturach realnych działania publicznego. Żeby założyć partię, trzeba mieć kilka, czy żeby ta partia stała się realnością, trzeba mieć oprócz komunikacji społecznej, która do tej pory się opierała wyłącznie na TVN24, trzeba by jeszcze dodatkowych elementów. Mianowicie po pierwsze potrzebny jest elektorat, to znaczy to jest warunek konieczny. Nie wierzę w to, że to problem dystrybucji zaufania społecznego jest kluczem w tej chwili do polityki. Raczej byłbym skłonny sądzić, że tym zasadniczym elementem tej rozgrywki w tej chwili politycznej mniej więcej wygląda w ten sposób, gdybym to próbował i to można na to znaleźć empiryczne dowody, że istnieje około 23-25% stałych wyborców prawicy, powiem, nie PiS-u, tylko prawicy, którzy będą głosowali na każdą partię prawicową, niezależnie od tego, czy ta partia będzie dzisiaj akurat przeciwko, czy tam Tuskowi, czy przeciwko komukolwiek, która będzie zawsze wybierała formacje tego typu, jak Olszewski, czy wybierała Wałęsę w odpowiednim momencie, czy wybierała AWS w odpowiednim momencie, czy w pewnym sensie będzie wybierała, szukała czegoś między PiS-em a LPR-em i to jest stały element, niezależnie od tego, co się będzie działo na scenie politycznej. I to jest to, powiedziałbym, zakorzenienie obecnie PiS-u, które jest twarde i które nie musi być przekonywane do tego, żeby zagłosowało na PiS. Czyli w związku z tym PiS ma swój elektorat, ma swoje miejsce społeczne. Jedyna zmiana, którą się obserwuje od 2005 roku, bardzo wyraźną z punktu widzenia empirycznego, to utrata elektoratu miejskiego. To znaczy miasta przestają być miejscem, w którym głosowało się na PiS, raczej głosuje się na Platformę Obywatelską. Jeżeli, to znaczy to jest taka miękkie miejsce. I można mówić o tym, że około 40% murowane jest w tej chwili dla Platformy Obywatelskiej, niezależnie od tego, co się stanie, prawda? To znaczy oni mają tą liczbę głosów i trudno przewidzieć. W związku z tym rozumiem, że PJN musi znaleźć sobie swoje miejsce elektoratowe i rozumiem, że będzie prawdopodobnie szukała tego elektoratu pośród tych 14%, jeżeli dobrze pamiętam, głosujących, którzy pojawili się po pierwszej turze wyborów i którzy nagle doszli do PiS-u i szukają w tym PiS-ie, czy szukali poprzez Jarosława Kaczyńskiego swoje spełnienie. Kim socjologicznie są ci ludzie, jest niezwykle trudno powiedzieć. Na pewno składają się po części przede wszystkim z osób rozczarowanych, przede wszystkim nie PiS-em paradoksalnie, bo z PiS-em Platforma nie konkuruje, twierdzę. Z PiS-em Platforma nie konkuruje w takim sensie wyborczym. To są ludzie, którzy są na różny sposób rozczarowani wobec Platformy Obywatelskiej, rozczarowani wobec innych formacji politycznych. Przede wszystkim prawdopodobnie jest to część miejska. Ale pytanie, powiedziałbym takie, w tej chwili, jeżeli bym to oceniał z punktu widzenia politycznego, Jarosław Kaczyński bardzo świadomie wycofuje się do swojego tradycyjnego elektoratu, zostawiając pustą przestrzeń pozostałym partiom politycznym, mówię to z pewnym przekonaniem, i odbierając legitymizację polityczną Platformie Obywatelskiej. W jakim sensie odbiera legitymizację polityczną? Mianowicie Platforma Obywatelska budowała swoją tożsamość całkowicie na walce z PiS-em. Teraz ta walka z PiS-em trochę nie ma sensu, dlatego że jak walczyć z konkurentem, który nie ma być ochoty być nawet konkurentem, prawda? Czyli w jakim sensie Platforma Obywatelska musi się na nowo zdefiniować, czy szukać nowej tożsamości. Być może, że PJN mogłaby pomóc Platformie Obywatelskiej, w tym sensie, nie w sensie kolaboracji, tylko pomóc w sensie ustalenia tożsamości. Dobry partner, mocny przeciwnik jest tutaj istotnym elementem politycznym. Wszyscy, jak tu jesteśmy, mam wrażenie, pisaliśmy o tym, że konflikt polityczny w Polsce jest konfliktem destrukcyjnym dla myślenia o polityce, dla sceny politycznej. Mam wrażenie, że elektorat, to co podawał przykład Lutek Dorn, że istnieje ta grupa osób, która głosuje na inne niż partie, czyli na różnych samorządowców, czy popierało PSL w ostatnich wyborach, wskazywałoby na to, że ludzie są zmęczeni tym konfliktem politycznym. I że tutaj jest potencjał, duży potencjał do PJN-u. To znaczy partii, która mówi o tym, że ten konflikt, który ma charakter, powiedziałbym, bynajmniej niezwiązany z, mam wrażenie, z dystrybucją szacunku społecznego, że ten model budowania polityki w oparciu o konflikt jest jakieś miejsce na tego typu myślenie i wprowadzenie nie tyle wymiaru, powiedziałbym, umiarkowania czy roztropności, ile po prostu mówienie o dobru wspólnym, w pewnym sensie, o jakichś wspólnych interesach, które muszą być załatwione. Natomiast czy istnieje ten, czy PJN wykorzysta to miejsce, czy istnieje potencjalny stan, potencjalny język do wykorzystania, tego nie wiem. W każdym razie z punktu widzenia politycznego ten problem konfliktu jest tutaj dla mnie kluczowy do przyszłości myślenia o tym, czy PJN zaistnieje, czy ten konflikt, tą konieczność, potrzebę eliminacji tego konfliktu uda się go zagospodarować. Trzeci element, który dla mnie jest charakterystyczny dla tej sytuacji. Otóż ja bym powiedział tak, niezależnie od tego, jaki jest skład obecnego klubu PJN, który jest są tam bardzo różne osoby, mam wrażenie, których jedność jest pozorna, to znaczy nie tworzą żadnej całości ani ideowej, ani światopoglądowej, natomiast mają jedną cechę charakterystyczną, dominującą, to nie znaczy, że oni wszyscy są. Mianowicie jest to pierwsza formacja pokoleniowa, to znaczy to jest formacja pokoleniowa 40-latków, którzy mają olbrzymią szansę i dla siebie upatrują tą szansę w mówieniu o polityce. I to jest w tym znaczeniu, jest to działanie na wiele lat, bo to jest pokolenie, które ma już doświadczenie polityczne spore i ma przed sobą wiele lat działania. W związku z tym szukanie być może jakiejś odpowiedniości między, powiedziałbym, pokoleniowym charakterem tej formacji politycznej, bo ta pokoleniowość jest dla mnie tutaj niezwykle ważna, a podziałem w Polsce pokoleniowym jest bardzo ważne. To znaczy moja sugestia socjologiczna byłaby następująca, że Polacy się dzielą pokoleniowo i że te podziały pokoleniowe odgrywają olbrzymią rolę w naszym myśleniu o scenie publicznej, o naszych, powiedziałbym, aspiracjach, oczekiwaniach, wyobrażeniach politycznych, ale również o naszym języku, prawda? To znaczy, jeżeli powiedziałbym ten konflikt 2005, to był konflikt poprzedniego pokolenia, prawda? W jakiś sposób. To, co mogłoby wnieść PJN, to jest wyjście do języka, jakby innego pokolenia, problem jest ze zdefiniowaniem, co to pokolenie ma do zaproponowania, prawda? To znaczy, powiedziałbym, że Lutek Dorn należy, że tak powiem, do tego starszego pokolenia, w sensie polityki. I, no i też charakterystyczne jest też, że ta grupa, która rządzi teraz Polską, to są 40-latkowie, prawda? To znaczy, najstarszy z nich jest, o ile wiem, Donald Tusk, no ale on ma 52 lata, czy 53, coś takiego, więc to jest jeszcze, w tym sensie, słucham? To są młodzi ludzie, w pewnym sensie, znaczy to jest pokolenie, które dopiero też ma do rozegrania dużą sprawę. Trzecia kwestia, mianowicie to, czego jest takie, moim zdaniem, powinno być sformułowane prawo człowieka, które bym określił prawem do racjonalności, to znaczy do rozumienia, że jest pewna racjonalna próba opisania rzeczywistości, to znaczy ani magiczna, ani moralistyczna, ani powiedziałbym w takim języku, powiedziałbym, wyłącznie potępień, negatywności. I w pewnym sensie to, co mam ostatnie 3 lata, to jest to taki okres, w którym rzeczywistość ze swoimi problemami została przesłonięta w pewnym sensie, bo różnego rodzaju inne konflikty polityczne były służebne wobec mówienia o rzeczywistości. I co robiła i Platforma Obywatelska, i Lutek Dorn, i PiS, i wszyscy inni w pewnym sensie nie potrafili nazwać tych problemów, które są problemami rzeczywistymi. I tutaj oczywiście istnieje, powiedziałbym, wielki głód racjonalności, znaczy głód nazwania właściwie problemów społecznych, które gdzieniegdzie w sposób rozproszony się będą pojawiały, prawda? Kiedy czytam raport o sytuacji energetyki w Polsce, to wrażenie, okej, to jest coś racjonalnego, to jest pewien poważny problem. jeżeli czytam raport o stanie dróg, to też myślę, tam są pewne racjonalne rzeczy, to trzeba, ten głód racjonalności, potrzeba racjonalności, biorąc pod uwagę, że poziom edukacyjny społeczeństwa, niezależnie od tego, co my mówimy o tej edukacji, jak źle, czy jak uważamy, że ona jest formalizowana, ten głód racjonalności występuje, prawda? W związku z tym formacja polityczna, która umie nazwać ten głód racjonalności i wskazać na to, czyli wyjść też poza ten konflikt, jest dla takiej formacji moim zdaniem miejsce. Pytanie, czy PJ ją zaspokoi, to jest zupełnie inna kwestia. Ja mówię tylko o tym, że jest miejsce na potrzebę racjonalności i ja tą potrzebę racjonalności nie tylko w sobie, ale wśród wielu ludzi widzę. Następna kwestia to jest kwestia siły. Otóż nie ma polityki bez siły. To znaczy to na siła, jakość PiS-u polegała na sile do Jarosława Kaczyńskiego. On reprezentował siłę. On dawał poczucie PiS-owi oparcia w pewnym sensie, swojej takiej twardości charakteru, którą odczytywali wszyscy wyborcy. I dla Platformy Obywatelskiej, jak pamiętam, największym wyzwaniem było to, że Donald Tusk nie reprezentuje postrzeganiu wyborców tej mocy politycznej, która jest niezbędna, że gwarantuje, że on zrobi to, co obiecuje i że jest politykiem rzeczywiście twardym i godnym, gotowym. Prawda? Ten model, powiedziałbym, Jarosława Kaczyńskiego jako tego wielkiego szeryfa był tutaj bardzo konsekwentny. I tutaj ja mam takie poczucie, że ludzie chcieli nie tyle miękkiej i umiarkowanej wizji PiS-u, tylko chcieli mieć umiarkowaną wersję PiS-u z mocnym przywódcą. I ten mocny przywódca jest tutaj niezwykle ważny. Zresztą Platforma też to konstruuje. I znowu, to jest pewien głód, który nie formułuje wobec pani Joanny, ale formułuję jakby generalnie, no nie wyobrażam sobie partii politycznej, która nie ma bardzo silnego przywódcy, to znaczy, która reprezentuje moc w pewnym sensie, która daje gwarancję, że ta moc, którą on emanuje, pewien rodzaj charyzmy, będzie gwarancją funkcjonowania tej partii, że ona rzeczywiście osiągnie to, co osiągnie, prawda? I w tym poczuciu siły, która może wynikać z języka, może wynikać z charakteru osobowości, z modelu charyzmy, jest dla mnie tutaj zawarte jakby istotny przekaz polityczny, który chciałbym, żeby się zrealizował. I wreszcie to pojęcie prawicowości, które tutaj się pojawia, prawda, jako kategoria istotna. Otóż ja mam wrażenie, że polska prawicowość ma jeden charakter, to znaczy jest czysto retoryczna, to znaczy głęboko retoryczna, to znaczy ona nie ma, znaczy w tym sensie nikt w Polsce nie ma tego ideologicznego zacietrzewienia, prawda? Budowania partii na ideologicznym zacietrzewieniu, jak to próbuje robić Palikot w pewnym sensie, no jest właśnie wskazaniem na to, że ten typ myślenia jest całkowicie rozproszony, że to, czego potrzebujemy, czy co istnieje, to jest takie rozmiękczone wersje różnego rodzaju poglądów, które nic nie mają wspólnego ze spójnymi poglądami wielu intelektualistów, prawda? I że ta prawicowość rozmiękczona, której jest obecny są i jakby taki dystrybucja kościół trochę i trochę wolny rynek, trochę indywidualizm, w gruncie rzeczy ta prawicowość jest w istocie rzeczy rzeczywiście stanem polskości jakiejś, polskiego modelu życia. I tutaj też i to bardzo dobrze zagospodarowuje, mam wrażenie, Platforma Obywatelska. Natomiast pytanie, czy PJN ten rodzaj prawicowości nieideologicznej, a raczej ta takiej, powiedziałbym, intuicyjnej, takiej polskiej, właśnie takiej miękkiej, słabej, potrafi zagospodarować. Nie jestem wcale tego pewien. I wreszcie ostatnia kwestia. To jest kwestia wyrazistości. Mianowicie ja mam wrażenie, czytałem ten program PJN-u, wtedy, kiedy on został ogłoszony i miał jedną cechę właściwie dominującą. Ja dokładnie zapomniałem po przeczytaniu tego programu, co było w nim napisane. To znaczy, on jest tak kompletnie bezkształtny, bez jakiegokolwiek języka, który by dawał takie poczucie zakorzenienia, zaczepienia, prawda? Że ja wiem, o co im chodzi w gruncie rzeczy. To znaczy, że oni mają jakby określoną hierarchię zadań, prawda? Tego ja nie mam poczucia, czyli że PJN, mając tyle miejsc, powiedziałbym, potencjalnych do wykorzystania, nie potrafi jednej rzeczy jak na razie, ale mówię to jak na razie, bo perspektywy jeszcze są kilku miesięcy, czyli że do tego momentu, w którym albo PJN zdecyduje, że wraca do PiS-u, albo że PJN decyduje, że gra dalej, bo to jest jakby będzie poważna decyzja prawdopodobnie we wrześniu, myślę, która będzie musiała być podjęta, czy gdzieś w tym okresie. To, że chciałbym, żeby, że PJN potrzebuje, jak każda partia, prawda, to znaczy każda formacja, wprowadzenia, tak myślę, w takim sensie i technicznym, i organizacyjnym, ale też takim duchowym, takiego jasnego kryterium podziału. Musimy wiedzieć, co nas dzieli, co jest osią konfliktu, prawda? PiS ma pewną definicję konfliktu, prawda? I potrafi tą definicję jakoś zagospodarować, zmusić nawet Platformę Obywatelską do tego, żeby do tego się odniosła, prawda? Platforma ma swoją definicję konfliktu. Nie wiem, jaką definicję konfliktu ma tak naprawdę tego linii podziału politycznego PJN, a od tego mam wrażenie będzie zależała, tak powiedziałbym, siła przekazu, wiarygodność przekazu, no i powiedziałbym, że siła przywództwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz głos.
Ja nie mogę coś, czy nie? Nie, ja nie mogę.
No. Po czym? No dobrze, no czynimy.
Nie, no dobrze, czynimy... to na sam koniec.
Tak. Ale od pani zależy. Jeżeli pani by chciała zareagować natychmiast, to uczynimy wyjątek.
Pozwolicie
mi
państwo zareagować na...
Ja mam głos.
To ja bardzo krótko. Po pierwsze chciałam odpowiedzieć panu marszałkowi Dornowi, który ostro zareagował na to, że albo byliśmy bezrozumni, albo sprzedajni w kwestii ograniczenia finansowania partii politycznych. Już panie marszałku, no ja mam poczucie, że ma się zachowuje jak ojciec dziecka, wobec którego pan miał wielkie oczekiwania. To dziecko dorosło i się okazało, że zamiast do biblioteki chodzi na piwo. Tylko nie widzi pan winy w tym dziecku, tylko widzi pan winę w otoczeniu tego dziecka, że na pewno jest ktoś zły, kto go na to piwo namawia, a tak naprawdę spędzałby cały dzień w bibliotece. No otóż jest tak, że po pierwsze założenia finansowania partii politycznych były szlachetne, ale przypominam, że tam duża pula pieniędzy miała pójść na tą warstwę intelektualną, na think tanki, tworzenia zaplecza merytorycznego, bezcennego z punktu widzenia funkcjonowania partii politycznych, tylko to się po prostu nie wydarzyło. To jest rzecz jedna. Po drugie, rzeczywiście ta ustawa zabetonowała w poważnym stopniu polską scenę polityczną. Co więcej, dała olbrzymie narzędzie szefom partii politycznych, bo dzięki takiemu sposobu finansowania to tak naprawdę centrala czy szef decyduje, kto będzie na miejscu pierwszym, trzecim, piątym, zostawiając bardzo niewielkie pole dla lokalnych liderów, którzy zawsze muszą się przede wszystkim liczyć z takim poczuciem, że muszą być posłuszni wobec centrali. Więc mam takie przeświadczenie, że gdyby nie było dyscypliny przy tych głosowaniach, to wszyscy posłowie z górnych ław sejmowych, czyli ci, którzy są w tej hierarchii partyjnej mniej ważni, byliby również zwolennikami rozstrzelnienia tego gorsetu. Po trzecie, wyjściową propozycją była propozycja Platformy całkowitego zawieszenia finansowania partii politycznych na lata 2012-2013. Nikt nie mówił o całkowitym zniesieniu finansowania partii politycznych, tylko zawieszeniu na dwa lata, przy czym w oczywisty sposób partie polityczne dostają zwrot pieniędzy za przeprowadzone kampanie. Po drugie, w tej kadencji te wszystkie trwałe twory polityczne dostały już bardzo dużo pieniędzy, więc też jest bałamutstwem mówienie, że nagle partie zostają zupełnie pozbawione pieniędzy. Ale wracam do podstawy. Była propozycja zawieszenia na lata 2012-2013. My powiedzieliśmy, okej, jeżeli zawieszać, to ten najtrudniejszy pierwszy rok przed nami to jest rok 2011. Więc zróbmy to na lata 2011-2012. I ja zaświadczam, że ani nie jesteśmy pozbawieni rozumu, ani tym bardziej nie jesteśmy sprzedajni. Uważamy, że w tej formule, która była przed przeprowadzeniem głosowania, po prostu to pana dziecko nie dorosło w tę stronę, w którą pan przy całych dobrych intencjach chciał, żeby dorosło. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga. Oczywiście...
Tak,
pamięta pani, że to miało być głosem.
Już, ale to jeszcze dwa punkty po jednej minucie. Kwestia programów. Oczywiście, że trudno dotrzeć do szerokiej opinii publicznej szczegółowym programem, który ma kilkadziesiąt stron. Natomiast te programy, ja rozumiem, że poważna siła polityczna, która ma wizję zmiany Polski, a inaczej uważam, nie ma sensu bycie w polityce. Taki program po prostu musi mieć. Ono jest później pytanie, w jaki sposób go przedstawiać, przeprawiając, już mówiąc zupełnie kolokwialnie, tą wizję na hasła. Rzecz następna, tutaj Paweł Śpiewak na to zwrócił dużą uwagę, dziękuję bardzo. No otóż właśnie ja mam poczucie, że polska scena polityczna to są wyłącznie emocje, że jesteśmy zakreszczeni w tych emocjach i ja bardzo chciałabym wprowadzić w dyskurs polityczny w Polsce rozsądek, to znaczy racjonalność. Mam takie przeświadczenie, że taka potrzeba racjonalności istnieje, bo z jednej strony mamy Platformę Obywatelską, która wyłącznie patrzy na słupki, czy je rosną, czy je spadają i to jest jakby główna racja istnienia tej formacji dzisiaj, no ale to z racjonalnością prowadzenia polityki niewiele ma wspólnego, a z drugiej strony mamy zakreszczone w emocjach PiS. I ostatnie zdanie, kwestia tego, czy mamy 1,5%, 7, 6, 10. No to już jest tak, że ja dzisiaj ani nie cieszę się przesadnie, kiedy sondaże dają nam 8, ani nie martwię się przesadnie, kiedy sondaże dają nam 3. Oczywiście jesteśmy zainteresowani wejściem do parlamentu, inaczej byśmy tej pracy nie wykonywali. Natomiast będę się tymi sondażami przejmowała za 2-3 miesiące, kiedy pokażemy program, pokażemy kim jesteśmy, jaką politykę chcemy prowadzić i wtedy się okaże, czy są ludzie, którzy uważają, że to ma sens, czy też nie. Dziękuję.
Proszę Państwa, jak zawsze, prośba o przedstawianie się i o zwięzłe formułowanie poglądów, opinii czy też zadawania pytań. Bardzo proszę.
Witam, można tutaj zacząć. Adam Folosz, Liberałowie. Pan Dorn powiedział, że warto mieć perspektywę porównawczą i ja tą perspektywę mam. Mam przynajmniej jakieś wrażenie ją mieć, bo mieszkam przy granicy i tak granicę kilka tysięcy razy w swoim życiu przekroczyłem, może nawet i więcej. I gdzie teraz jest granica Azji? Przynajmniej ta medialna granica Azji jest na pewno na linii Odra-Nysa i powiedziałbym też na granicy czeskiej. Te kraje weszły do takiego olimpu politycznego, który się nazywa demokracją. Polska według ostatniego Democracy Index, wskaźnika demokratyzacji, czasopisma The Economist, nie wiem czy Państwo czytają, jest bardzo takie, powiedziałbym, takie polityczne strasznie, wybiorą taką zawsze środkową pozycją, nie jest demokracją, jest takim reżimem. Nazywa się tak ładnie nazwana fluffed democracy, demokracja fasadowa, demokracja no, taka z twarzy, powiedzmy, udaje demokrację. Czym Polska jest? No, jest także krajem ucieczki. Jeżeli popatrzymy na oficjalne statystyki w takich miastach przygranicznych, ile mieszka ludności, na przykład w Zielonej Górze 117 tysięcy, w praktyce no, dane ekonomiczne firm handlowych, tych branży dystrybucyjnych, które wchodziły do miasta, no i podstawa ekonomiczna pozwalająca na utrzymanie się ludności takiego miasta to 80 tysięcy mieszkańców. W praktyce dane, takie badania mikroekonomiczne, na przykład tego wśród ludzi młodych, jaki procent młodej takiej bohemy wyemigrował, to jakieś 80-90%, bo tyle mniej więcej klubów zlikwidowano, zamknięto. I no te dane są po prostu, badania rynkowe są straszne, w takich miastach teraz władze na ulicach, bo oczywiście ta władza de jure, a ta władza de facto, czyli kto tam bije kogo na ulicach, to jest coś innego. Tam rządzą w tej chwili dosyć radykalne ruchy nietolerancyjne, są neonaziści, jakaś drobna antifa. Tak wyglądają takie stosunki uliczne. I one w Polsce wyglądają bardzo smutnie w wielu miastach. Na przykład w Łodzi jeden z moich przyjaciół, który ma 2 i ponad 2 metry wysokości, ma dredy i jednocześnie jakieś metalowe sztaby w rękach, bo się na swoim osiedlu musi bić po to, żeby po prostu mógł chodzić czy wyglądać tak jak chce. I no, pan tutaj mówi, niech się odstrzyże, no ale tutaj skończyliśmy w takim prawicowym reżimie w Polsce, konserwatywnym. Ja bym tego nawet nie nazwał jakimś specjalnie, no, konserwatywne to jest chyba takie obrażające konserwatystów, bo tych konserwatystów w Polsce jest bardzo mało i ja ich dostrzegam głównie w jakichś takich wokół, zbuntowanych nawet wokół Janusza Korwin-Mikke, gdzieś tam, którzy mają jakieś takie, powiedziałbym, jakieś w miarę sensowne idee ekonomiczne, którzy patrzą na to, co się zdarzyło w Nowej Zelandii, w kilku krajach, gdzie zrobiono takie no, reformy ekonomiczne, otwarto te rynki, jednocześnie będąc demokratycznymi. No, tutaj wciąż się nie mówi o tej demokratyzacji Polski i te dane ekonomiczne, dane demograficzne są na pewno nadmuchane w Polsce. Jeżeli ktoś liczy podstawę demograficzną polskiego społeczeństwa jako 38 milionów ludności, z czego wiadomo na pewno, że co najmniej 2 miliony żyją za granicą, to przepraszam, jak można liczyć na tej podstawie, dobrze. Aha. No dobrze. No, rozumiem, no ale jeżeli ktoś liczy dane demograficzne i stara się wysnuć przyszłe zrównoważenie systemu emerytalnego na podstawie danych, które są błędne, to coś jest nie tak. A druga rzecz, no same dane PKP. Krytycy mówią, że jeżeli by liczono według metodologii stosowanej w okręgu w tej strefie euro, to mielibyśmy spadek minus 6% PKB. Takie opinie krytyków słyszałem. Jakie są prawdziwe? Nie wiem. Ekonomiści współcześni piszą o chaosie informacyjnym i manipulowaniu informacjami w dzisiejszej epoce. Dziękuję.
Przepraszam, ja właśnie, Jerzy Modlinger. No wyobrażam sobie, że gdybym miał powiedzieć o wszystko, co sądzę o PJN-ie, to byłbym do grona panelistów, gdyby mnie pan prezes zaprosił. A tak to tylko jakiś przyczynek. Ja jestem z mediami związany i zwróciłem uwagę na to, że tylko Paweł Śpiewak trochę wspomniał tam jednym zdaniem o jednej z telewizji, a w naszej sytuacji to jest jedna z kluczowych, jeśli nie w ogóle kluczowa sytuacja, kluczowa sprawa, jak dotrzeć do ludzi. Jeśli mamy kryzys przywództwa, czy przywódca jest mocny, czy silny, to on w telewizji wyjdzie. Ludzie z telewizji się dowiedzą, czy PJN ma mocnego, czy silnego przywódcę. A jak to wygląda? Dla SDP-u w listopadzie jedna z instytucji badawczych zrobiła przegląd głównych programów informacyjnych, zawartości tych 4 programów informacyjnych, wiadomości, panorama, wydarzenia i fakty. Pozytywne było to, że w zasadzie te programy były do siebie podobne, czyli już nie ma nacisków politycznych, już nie ma tak, że wiadomości coś tam muszą, a inni nie muszą, więc to się od siebie różni. Te programy były do siebie podobne. Wahania niewielkie, ale na przykład jeśli chodzi o politykę, to się okazało, że najbardziej spolitykowane, upolitycznione były fakty. A najwięcej w faktach było o kim? O PiS-ie. To znaczy, że fakty popierają PiS? Otóż nie. Fakty w listopadzie permanentnie interesowały się powstajem PJN-u. Główni przywódcy PJN-u byli stałymi gośćmi w faktach. Czy to znaczy, że fakty są pisowskie? No nie, właśnie wprost przeciwnie. I teraz nikt z panelistów w zasadzie, dużo było o polityce generalnie, natomiast trochę mało o przepływach. To znaczy, komu by PJN zabrał elektorat? Póki robi źle PiS-owi, to jest go dużo w mediach. I to już jest moja opinia prywatna najzupełniej. Gdyby się okazało w ciągu najbliższych paru miesięcy, że PJN będzie zabierał elektorat nie PiS-owi, tylko na przykład Platformie, śmiem twierdzić, że w mediach go będzie trochę mniej, a wtedy będzie trudniej się komunikować z elektoratem. Dziękuję bardzo.
Jacek Grzychowicz, jeśli idzie o PJN, to jak sądzę, pytanie można mu postawić takie, czy to ugrupowanie odegra rolę konia trojańskiego wobec PiS-u czy wobec Platformy, a więc jakie miejsce zajmie w realnym podziale politycznym w Polsce, no to zapewne założyciele tego ugrupowania już wiedzą. My się tego dowiemy po wyborach, kiedy zaczną się rozmowy koalicyjne. Jeżeli PJN oczywiście wejdzie do Sejmu, dobra być może wiadomość dla tego ugrupowania, że chyba coraz więcej ludzi nie ogląda telewizji. No, a znam może nawet z bliska ludzi, którzy przełamali się do głosowania na Kaczyńskiego, mimo że widzieli w telewizji wideoklip z dębem Bartek. No ale jak ktoś nie zobaczy Bartka w tym roku w kampanii wyborczej, to jeszcze bardziej mu się na pewno spodoba. Hasło Polska jest najważniejsza. Kwestia druga, wspominała tu kampania Kaczyńskiego. Otóż jestem przekonany, że nikt tak naprawdę nie pytał, czy on chce skończyć wojnę polską, czy tylko kłamie. To było pytanie medialne. Pytania ludzi zasłyszane przeze mnie wielokrotnie brzmią mniej więcej tak. Jeśli teraz obchodzą po nim żałobę, to dlaczego go wcześniej opluwali? Dotyczyło to oczywiście Lecha Kaczyńskiego. Zmiana wizerunku Kaczyńskiego natomiast wiązała się z tym, no, że wreszcie zaczęto go w mediach trochę oszczędzać. No nie wypadało zadawać mu w kółko jednego pytania, dlaczego pan pobił pielęgniarki w Białym Miasteczku. Kwestia trzecia, podział na lewicę i prawicę. Otóż tak naprawdę go nigdy w Polsce nie było. Nikt nie przestał głosować na SLD, dlatego że sobie powiedział, że to za mało ideowa lewica, albo na odwrót, że taka prawica, na którą głosował, jest ideowa albo skrajna. Takie pytania nie padały. W ostatnich przełomowych momentach pytano, czy mamy tolerować polską politykę prowadzoną na w zasadzie oni ci dadzą zarobić, a ty daj mi 17 milionów dolarów. No albo też pytano, czy ci, którzy ewentualnie wsadzą grupę trzymającą władzę, nie rozpędzą się i nie zaczną wsadzać, a przynajmniej podsłuchiwać. I tego się obawiając głosowano za partią broniącą grupy trzymającej władzę, na której z własnej woli nikt by przecież nie bronił. No a teraz jakie pytanie zasadnicze stoi przed polską polityką? Tylko ono dotyczy szacunku, ale inaczej bym go zdefiniował. A mianowicie zadałem takie pytanie. Czy w Stanach Zjednoczonych dziennikarz mający jakieś doświadczenie w internacjonalnych koncernach medialnych użyłby zwrotu przyjaciele ludu republikańskiego mają ten problem, że już dawno im się nie trafiła taka gratka jak 11 września. Czy w Hiszpanii taki dziennikarz by powiedział, przyjaciele ludu zapaterowskiego mają ten problem, że już dawno nie było takiej gratki jak wybuchy na dworcach w Madrycie, aż strach tu pytać o to odnosić do przyjaciół ludu likudowskiego w Izraelu, czego ze względu na przyzwoitość nie zrobię. No ale dlaczego ten dziennikarz by tego nie zrobił? No na pierwszym szkoleniu w Szpingerze by go nauczono. Słuchaj, nie musisz szanować krajowców, ale chociaż to udawaj, bo inaczej nikt od ciebie nie kupi naszego produktu. No w Polsce w takich koncernach zapewne szkoli się inaczej, czego efekt widać, no i właśnie to jest freudowski objaw pewnego problemu normalności. Wszyscy tu paneliści, jak sądzę, zakładali, że Polska jest krajem supernormalnym, gdzie chodzi tylko o to, żeby sprzedać taki produkt jak partię. No ale tak nie jest, czego dowodzi po pierwsze wskazany przeze mnie freudowski objaw, a po drugie freudowskie przemilczenie. No otóż wczoraj w Moskwie poczęstowano nas figą z makiem, którą chcę nie chcąc musieliśmy przełknąć. Tymczasem paneliści zakładają, że takiego problemu jak katastrofa smoleńska i jego wyjaśnienie w ogóle nie ma. No co właściwie oznacza milczące pominięcie pytania, czy my w ogóle jesteśmy zbiorowością polityczną, czy sami siebie tak traktujemy, czy mamy mentalność niewolnika, który uważa, że jeżeli mu się stała krzywda, to powinien uważać, że sam był winien, no bo pijany generał zmuszał załogę, a kto mu kazał, to wiadomo. Więc właśnie, czy być takim niewolnikiem i siebie tak traktować? No oczywiście można tu postawić pytanie, czy większość społeczeństwa, tak, jeszcze chwilę, tak postawi ten problem, no ale padła tu analogia do Węgrzech. Na Węgrzech też rządzili ludzie, którzy uważali, że mogą kłamać, będą kłamać, no aż w końcu przegrali wybory. Czy w Polsce taki przełom nastąpi? Nie wiadomo.
Ja nie chciałbym bić piany, tylko powiedzieć coś konkretnego. Więc ja uważam, że wprowadzenie tutaj pojęcia nowej prawicy nie ma sensu. Nowej prawicy nie można mówić. Prawica jest jedna od 1000 lat. Prawica to jest ugrupowanie, to jest program ludzi prawych, uczciwych, solidnych, niewiarołomnych i dlatego wprowadzenie pojęcia nowej prawicy jest pojęciem koniunkturalnym.
Pana, umówmy się co do innego. To nie jest wiec wyborczy. Niech tak. Pan. Więc,
wobec
bardzo
tego
proszę.
Jeszcze dwa zdania. Moim zdaniem najtrafniejszą nazwą dla nowo powstającej partii nie Polska jest najważniejsza, bo tej nazwy używają wszyscy i wszyscy są przekonani. Dla mnie ta partia powinna się nazywać Polska Rodzina jest najważniejsza. Polska Rodzina jest najważniejsza. I to jest drugie moje zdanie. I trzecie, że struktura tej partii powinna być oparta na wielopokoleniowych rodzinach. Wielopokoleniowych rodzinach. Że
nie, przepraszam bardzo, to na spotkaniu tej partii niech pan z łaski tak, swojej tak. rad udziela, bo
natomiast
tutaj nie jesteśmy tego.
Jeszcze jedno zdanie, że jeden z panów, ja mam te biogramy krótkie, uczestników i napisał różne określenia siebie, ale nie napisał o dwóch, że ma w sobie cechy satyryka, a nawet z tych panelistów, przepraszam bardzo, a nawet błazna. Dziękuję za uwagę.
Ja mam tylko pytanie. Marcin Masny się nazywam. Mam pytanie, oczywiście nic nie będę się mądrzył, bo ja nie jestem mądry, ale mam pytanie do pani, jedynej tutaj pani, co jest dla mnie zdumiewające, zważywszy, że parytety powinny być zachowane za stołem, ale może są jakieś parytety inne, nie wiem. Policzmy. Czy kiedy posłowie z Platformy przejdą jacyś do PJN-u?
Ale proszę bardzo, pan z Białorusi, ale bardzo zwięzło, jak rozumiem, nie na temat Białorusi będziemy teraz rozmawiali, prawda?
Jak najkrócej. Franciszek Audziej. Ja porównałbym sytuację z powstaniem Pojoteny, jakby dzieci w piaskownicy. Bawili się i pokłócili. I te obrażone powiedzieli, my zabieramy swoje cacki, idziemy na swoje podwórko. Przyszliśmy, a tam ogromna pustka. Jeżeli te obrażone weźmą się do pracy i zagospodarują to podwórko, to dzieci z innych dzielnic przyjdą do nich, a nie tylko z tej piaskownicy. To tyle.
Dziękuję za infantylną metaforę. Bardzo proszę pan.
Kinga Schlesinger, przedstawiciel Stołu Komisji Europejskiej. I jakby pani była uprzejma powiedzieć może jakoś tak hasłowo, jeśli chodzi o politykę europejską, o stosunek, o miejsce Polski w Unii, o PJN, jakie to jest stosunek? Dziękuję.
Ja również, Grzegorz Griner, chciałem zapytać o politykę zagraniczną. Państwo się tutaj powołujecie na taką tradycję jagiellońską. To zapewne miałoby dać Polsce jakiś taki status średniego mocarstwa może nawet. Jak państwo postrzegacie trójkąt weimarski jako taką metodę lewar ku temu, żeby Polska miała większe znaczenie na scenie europejskiej? Dziękuję.
Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi, refleksje? Jeżeli nie, to poprosimy teraz państwa w odwrotnej kolejności. W odwrotnej kolejności, zaraz niech ja spojrzę, w jakiej to było kolejności, czyli zaczniemy od Pawła Śpiewaka.
Dyskusja, tak powiem, nie wprowadziła mnie w jakąś wibrację duchową, żebym miał ochotę odpowiedzieć. Tylko jedyna rzecz, którą może tylko zgadzam się całkowicie z Joanną Kluzik-Rzeszkowską, że Ludwik Dor rzeczywiście broni ustawy, która jest niedobra, to znaczy, która się nie sprawdziła, tej ustawy dotyczącej finansowania i funkcjonowania partii politycznych. I oczekiwałem raczej od PJN-u nie tylko takiego, powiedziałbym, reakcji na to wyłącznie negatywnej, tylko jakiejś propozycji, jak z tego wyjść, prawda? Jakiegoś propozycji myślenia o zagospodarowaniu sceny politycznej, jakimś prawnym porządkowaniu tych zagadnień. Natomiast ograniczenie się tylko do powiedzenia, że popieramy wniosek o to, żeby zmniejszyć finansowanie, wydawało mi się niezwykle ubogą formą odpowiedzi na problem. I tutaj mam pewien, tak powiedziałbym, rozczarowanie w tym wymiarze PJN-em i ich propozycjami, no ale być może, podkreślam, istnieje potencjalny, bardzo ważny problem. Mam nadzieję, że PJN go będzie potrafiła, czy z czasem go jakoś rozwinie. Dziękuję bardzo.
To ja też, żeby nie przedłużać i oddać jak najwięcej czasu i miejsca pani Joannie, tylko odpowiem panu Zychowiczowi, bo rzeczywiście uwaga była mocna. Otóż na przykład w takim kraju jak Stany Zjednoczone, po tak traumatycznym wydarzeniu, jakim były zamachy 11 września, nie tylko satyrycy w rodzaju Johna Stewarta czy Willa Farrella nabijali się z tego, w jaki sposób funkcjonalizowano tę tragedię, używano i nadużywano jej do celów bieżącej polityki partyjnej, ale nawet w okolicach 2008 roku wyszła bardzo ciekawa książka jednego z szefów gabinetu George'a Busha juniora, który opisował, w jaki sposób przed wyborami uzupełniającymi odbywały się kolejne posiedzenia gabinetowe na temat tego, jak najlepiej wykorzystać atmosferę po 11 września dla wygrania wyborów uzupełniających do kongresu. I to było opisane dużo ostrzejszym tonem, więc sądzę, że refleksyjne zastanawianie się nad politycznym używaniem i nadużywaniem nawet najgłębszych traum narodowych, to nie jest coś, do czego Niemcy ze Springera wychowują swoich polskich niewolników i podludzi, tylko to jest raczej pewna norma refleksyjnego myślenia o polityce. I to tyle.
Witold Gadomski, bardzo proszę.
PJN ma w tej chwili swoje 5 minut, ale obawiam się, że te 5 minut się dosyć szybko skończy, jak każde 5 minut. Wejście na scenę polityczną było niezłe. Były wydarzenia, które relacjonowane były, jak ktoś słusznie zauważył, głównie przez TVN24, ale od jakiegoś czasu nic nowego się nie dzieje. PJN jako partia umiarkowana będzie miała problem z jasnym przekazem, o co jej chodzi. Czym się różni od PiS-u? Jak słucham niektórych wypowiedzi pani Elżbiety Jakubiak, to ja nie rozumiem, czym się ona przynajmniej różni od PiS-u, poza tym, że ma do kogoś pretensje. Jak słucham niektórych wypowiedzi pani Joasi, to z kolei nie za bardzo wiem, czym się ta partia ma różnić od Platformy, poza tym, że Platforma nie dotrzymała obietnic, a PJN obiecuje, że dotrzyma obietnic. No tak, ale my wiemy, że Platforma iluś tam rzeczy nie zrobiła, natomiast jakie mamy mniej zaufanie do PJN-u, że akurat pod tym względem będzie lepsza. Potrzebne jest w tej chwili kilka pomysłów, które jakoś odróżnią PJN od reszty. Platforma miała swój, właściwie po latach pamiętamy głównie 3x15, coś, co zostało już dawno zgubione, no ale to w pewnym momencie odegrało swoją rolę jako hasło, coś, co jednak różni jakościowo od reszty, więc coś takiego byłoby potrzebne. No i też moja rada, znajdźcie jak najszybciej porządną nazwę partii, bo jeżeli to ma być partia właśnie umiarkowanie konserwatywna, to powinna się nazywać no, w miarę w sposób normalny. No, tego typu ugrupowania jak z taką nazwą są często w krajach trzeciego świata. Natomiast w Polsce wydawało mi się, że przydałaby się normalna nazwa normalnej partii.
Dziękuję. Ludwik Dorn, bardzo proszę. Jedna tylko uwaga, ciebie nie było wtedy. Na sali Paweł Śpiewak ocenił negatywnie projekt ustawy z 1999 roku, która tobie jest przypisywana, jak rozumiem. Mówię o tym dlatego, że to był jeden z istotnych elementów polemiki z panem Janem Kluzikowskim. Bardzo proszę.
Tak, no, jest wolność oceny. Ja akurat osobiście, w sensie moich losów politycznych, nie jestem z tej ustawy zadowolony. Z punktu widzenia dobra publicznego jak najbardziej, przy istotnych wadach funkcjonowania. Zacznę od tego, bo w takim bardzo emocjonalnym, dość długim ad vocem pani przewodnicząca Kluzik-Rostkowska do tego się odniosła. Otóż no, pani przewodnicząca, pani wypowiedź mnie zasmuciła, bo ja nie wiem, czy pani mówiła, no chyba, że pani mówiła nieszczerze, ale stopień emocji był taki, że sądzę, że pani mówiła szczerze. Otóż pani powiedziała tyle, że pani klub zagłosował tak właśnie, jak zagłosował, bo wam to się wydawało słuszne, a egzystencjalne interesy tworzącej się partii furda tam wobec słuszności. No to ja pani sukcesu i tej formacji nie wróżę. I tyle. No, jakby ponieważ jakby zależałoby mi na tym, by powstało Polskie Obrotowe Stronnictwo Mieszczuchów, to jakby odebrałem tę wypowiedź ze smutkiem. No bo, ale może się mylę. Może to jakby parcie na to, żeby coś takiego powstało, jest tak duże, że no, iż pomimo występowania przeciwko własnym egzystencjalnym interesom ta partia, czy tworząca się partia zaistnieje, odniesie jakiś sukces, to byłby jeden z niewielu przypadków w historii. Zawsze musi być coś nowego. Teraz padały tutaj głosy o tym deficycie racjonalności, rozsądku, umiarkowania. No, rzeczywiście taki deficyt jest, ale nie tworzy on żadnego dynamizmu i żadnej siły politycznej. Można prowadzić grę polityczną, politykę, odwołując się do tego, do zaspokajania deficytu, ale po pierwsze już coś mając, czyli partie, bo partie na tym nie rosną, nie powstają. Znaczy, one mogą potem poszerzać swój ten, ale na tym nie powstają. Jakby czyste, a my jesteśmy dobrzy, bo jesteśmy umiarkowani, rozsądni, racjonalni, to można tak prowadzono politykę, ale nie w demokracji, w monarchii, na przykład w okresie wojen religijnych we Francji Stronnictwo Politique z kanclerzem L'Hôpital. Tylko oni mieli za sobą koronę, prawda? Czyli coś, co nie pochodzi z wyboru, tylko Pan Bóg dał i już. W związku z tym no, to nie jest żaden motyw, żadna siła. Czy jest normalne, pytał, ja podtrzymuję to, że istotą, treścią polskiego sporu jest dystrybucja szacunku społecznego. Też mieszkam w takiej podwarszawskiej, nie wiem czy pod Warszawą, taka podwarszawska wieś zlewająca się z niewielkim miastem. Otóż oczywiście tam ludzie do siebie nawzajem szacunek mają, ale jak w szerszym planie społecznym, to jakby to w ludziach siedzi, czasami wychodzi. I nie zrozumie pan, dlaczego ci ludzie, którzy wydają się umiarkowanymi konserwatystami, jednak głosują na PiS, a sąsiadowi w sposób uprzejmy i delikatny, prawda? Bo w takich miejscowościach wobec sąsiadów to jest się uprzejmym i delikatnym, bo to nigdy w ogóle nic nie wiadomo. No i pewna miła kultura obycia dają, że no tak, te, ale taki ty całkiem nasz to nie jesteś, prawda? Bo wyborcza tego. Otóż, natomiast ponieważ mamy, załamała się pewien mechanizm, który był wymuszany pewną społeczną siłą dystrybucji szacunku społecznego w latach 2003-2005, mamy okres anarchizacji i to jest, zwracam się tutaj do Cezarego Michalskiego, całkowicie normalne. Znaczy, że ludzie biją się, walczą ze sobą, choć nie są z tego powodu specjalnie szczęśliwi, ale to robią o niesłychanie ważne dobro społeczne. I oczywiście coś takiego nie ma miejsca tam, gdzie mechanizmy dystrybucji szacunku społecznego są generalnie rzecz biorąc albo uznawane, albo skutecznie wymuszane. Jak tego nie ma, no ja bym raczej sytuację z lat 2005 obecnie z różnymi ups and downs przyrównywał do różnych okresów historycznych w historii różnych krajów z wieku XIX. No, cała demokracja jacksoniańska to jest jakby demokratyzacja systemu politycznego i społecznego także w wymiarze i władzy, ale w wymiarze szacunku społecznego. Ta chata z bali drewnianych, którą obwożono po całej Ameryce, to a wy plutokraci z Bostonu, my wam pokażemy, że to my jesteśmy prawdziwymi Amerykanami, a wy jesteście tam brudną pianą oszustami. Zmieniła się hierarchia. Do Pawła Śpiewaka powiem tyle. No. Wszystko pięknie, istnieje w miarę stałe, czy istnieje te 20%, ale czy to jest to samo 20%? No proszę zauważyć, że doszło do swego rodzaju rewolucji w systemie partyjno-politycznym niedawno, znaczy anihilacji partii protestu, tej klasycznej, LPR-u i samoobrony. Otóż te 20 parę % z 2005 roku dla PiS-u i 20 parę % z roku 2010 to nie w całości, ale w znacznej, poważnej części to są inni ludzie. Nie w całości, ale w poważnej części. Teraz. No i do pana Witolda Gadomskiego, ten umiarkowany konserwatyzm, który nie znalazł swojej politycznej artykulacji. No dobrze, a powinien znaleźć, ale nie zastanówmy się nad tym, co powinno być, a zastanówmy się nad tym, co jest i dlaczego jest. Ponieważ umiarkowany konserwatyzm nie jest postawą polityczną, jest postawą duchową i życiową. W jego ramach może istnieć polityczny konflikt. Na takim ogólnym nastawieniu do życia, świata, rzeczywistości, tożsamości politycznej się nie zbuduje. I po obu stronach tego sporu przemyślano wielką, zapomniano już klęskę umiarkowanego konserwatyzmu. Wybory do samorządów wojewódzkich w 2002 roku. No to pokazuje, że ten pański projekt, czy nadzieja, czy to powinno być, nie działa wśród rzeczywistych ludzi. Oni zachowują się, jak przychodzi co do czego, inaczej. Przypominam, że w 2002 roku wynik koalicji PO-PiS to było 16%, czyli o wiele, wiele mniej niż te partie zbierane. Po prostu, ja nieumiarkowanym konserwatystom, ale czy lewicowcom, czy liberałom w żadnej mierze nie odmawiam przymiotu polskości, ale dominuje w takim polskim nastawieniu do życia postawa taka umiarkowanie konserwatyzma. Do kościoła chodzimy, na księdza proboszcza tak patrzymy z pewnym dystansem, o in vitro się nie pobijemy, żyć jakoś trzeba, państwo jest ważne, no ale z drugiej strony to wiadomo jak i tak dalej, i tak dalej. To tworzy pole bardzo różnych opcji politycznych, także umiarkowany konserwatyzm to jak gatunek ryby, a są płocie i są szczupaki, no.
Dziękuję bardzo i pani Joanna Kluzik-Rostkowska, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za te wszystkie opinie. Proszę państwa, znaczy po pierwsze tutaj w naszej debacie panelistów się wkradł drugi plan, czyli moje potyczki z panem marszałkiem Dornym. Otóż kiedy pierwszy raz się przymierzaliśmy do tej debaty, to pan marszałek Dorn jeszcze nie był stowarzyszony z PiS-em i to dawało szansę na taką dyskusję, której nie będzie tego podskórnego politycznego ścierania się, do którego tutaj tutaj myślę doszło właśnie z tych powodów, że jednak reprezentujemy inne grupy polityczne, ale okej. Ważna rzecz, o której pan marszałek mówił w pierwszej części swojego wystąpienia. Rzeczywiście jest tak, ja pamiętam sytuację, chyba to były wybory początek lat 90., kiedy w Polsce było 115 partii. I potem z roku na rok po wprowadzeniu progów tych partii w parlamencie było coraz mniej i można było mieć nadzieję, że parlament, który się składa z czterech partii, to jest taki właśnie parlament zrównoważony, dojście do takiej już stabilniejszej demokracji. Tylko że okazało się, że jedna z tych partii, mam tu na myśli PO, ma w swoim łonie bardzo wiele frakcji, grup, skrzydeł i potrafi tym rozporządzać, a PiS wręcz odwrotnie, za sprawą charyzmatycznego Jarosława Kaczyńskiego, poobcinał wszystkie skrzydła. I jeszcze w dodatku na tych emocjach stara się być partią antysystemową, ale jakby nie uznaje tej ustabilizowanej demokracji, którą tak bardzo chcielibyśmy mieć. Jestem przekonana, że gdyby PiS nie obcinał sobie tych wszystkich skrzydeł, żeby ta druga poważna siła polityczna potrafiła grać różnymi swoimi odcieniami, gdyby charyzmatyczny Jarosław Kaczyński potrafił słuchać, a nie tylko wydawać rozkazy, to sytuacja na polskiej scenie politycznej byłaby dzisiaj inna i rzeczywiście można byłoby mówić o pewnej równowadze, ale ta równowaga nie może istnieć bez takiego elementarnego, wzajemnego szacunku i traktowania innych podmiotów politycznych jako przeciwników, ale nie jako fundamentalnych wrogów, których trzeba zwalczyć do samego końca, no bo to powoduje, że ta łódka tej całkiem jednak młodej demokracji w Polsce się chyli. Jeżeli chodzi o nasz klub, to ja przyznam szczerze, ja na samym początku, kiedy ten klub budowaliśmy, po pierwsze byłam bardzo, bardzo zadowolona z tego, że udało nam się ten klub szybko stworzyć i to nas odróżnia, zobaczymy czy trwale, czy nam się uda, ale to nas odróżnia od tych wszystkich prób, które były na prawicy wcześniej, ponieważ innym osobom, które wychodziły z PiS-u, nie udało się tego klubu stworzyć. Klub to jest bardzo poważne narzędzie, dlatego że ono daje możliwość bycia takim podmiotem w tej parlamentarnej rzeczywistości. Nie jest w stanie być takim samym podmiotem ani koło, ani tym bardziej niezależny poseł. I przecież pan marszałek sam tego doświadczał, próbując tworzyć koalicję, zbierać podpisy, bo żeby w Sejmie jakiś projekt mógł być procedowany, musi być podpis 15 posłów. Pan marszałek miał dobre pomysły, ale był taki bardzo realny problem ze znalezieniem 14 innych posłów, którzy by się pod tym dobrym projektem spoza własnego ugrupowania podpisali. My to mamy. Mamy 17 posłów dzisiaj. Jeżeli pan mnie pytał, czy jacyś kolejni parlamentarzyści dołączą, powiem tak, to się wydarzy, ale ja powiem, jak to się wydarzy. Nie chciałabym tutaj mówić coś, co jest w trakcie... Więc tu na pewno nasz klub będzie większy. Ale w momencie, kiedy ten klub tworzyliśmy, ja miałam takie obawy, czy my się dogadamy, tak? Pochodzimy z różnych środowisk politycznych, czy będzie taka duża wspólna baza, na której będzie można budować program polityczny. Każde spotkanie z klubem te moje obawy rozwiewało. Spotkaliśmy się wczoraj, mieliśmy bardzo długie spotkanie, ono trwało wiele godzin i okazało się, że to, co budziło mój niepokój, nie ma żadnych podstaw. To znaczy przegadaliśmy najważniejsze elementy programu, z którym będziemy się chcieli z Państwem dzielić w najbliższej przyszłości i jest pełna zgoda całej grupy tych 17 parlamentarzystów, więc mam nadzieję, że tutaj udaje mi się również rozbić państwa obawy. Czy mamy swoje 5 minut? Tak, i że 5 minut szybko mija? Tak. No, będziemy się starać, zanim te 5 minut się skończy, wejść ten drugi raz już z programem. No, ja jestem jednak przekonana, że politykę trzeba traktować poważnie i trzeba mieć wizję, trzeba mieć poczucie, do jakiego celu się dąży, i mam też takie poczucie, że ta polityka słupków się po prostu wyczerpała, że jest oczekiwanie społeczne na realną debatę o realnych problemach, i że hasło nie róbmy po polityki, no to nie jest to właściwe hasło, które powinno być promowane w sferze politycznej. Jeżeli chodzi o kwestię tego, czy Musk jest w Warszawie, czy w Brukseli, jest w tej chwili ten realny twór polityczny, który mamy, to jest klub parlamentarny, i zapewniam pana, panie marszałku, że to jest ta podstawa, na której się buduje, na której się buduje resztę. Mamy w tej chwili 4 europarlamentarzystów wśród tej grupy, która aktywnie przygotowuje program. W oczywisty sposób szanujemy to, że Polska jest w Unii Europejskiej. Uważamy, że biorąc pod uwagę, że jest średnio dużym krajem, jest w porównaniu z innymi krajami, które wstępowały w tym drugim rzucie do Unii Europejskiej, no jesteśmy dużym krajem. Uważamy, że moglibyśmy odgrywać większą rolę jako lider regionu niż odgrywamy w tej chwili. Specjalistą od tych spraw jest u nas Paweł Kowal, więc myślę, że byłby tutaj jeszcze lepszym rozmówcą, jeżeli chodzi o szczegóły, jakie z tym bierzemy. Ja bym powiedzieć tylko jedno, bo ciągle mam takie poczucie, że coś nam się mogło udać, a zaprzepaściliśmy tą szansę. Ja kiedy w 2005 roku, pod koniec 2005 roku zaczynałam być wiceministrem polityki społecznej i zaczęłam się zajmować polityką rodzinną, zdałam sobie sprawę wtedy z tego, że Unia Europejska, a my byliśmy wtedy całkiem nowym członkiem wspólnoty. I zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że Unia Europejska dedykuje nam różne worki pieniędzy na różne rzeczy, na kobiety, na sytuację kobiet na rynku pracy. No, to tam bardzo wiele różnych działań, różnych worków, już mówiąc kolokwialnie, czeka, żeby z nich skorzystać, i nie ma. A było jasne, że Polska się musi skupić na problemach demograficznych. Było jasne, że to są problemy, które nie są specyfiką polską, ale tak naprawdę wszystkie kraje w Unii Europejskiej miały wtedy problem z demografią. A szczególnie trudny, czy bardzo widoczny był ten problem w tych krajach, które dołączyły do Unii Europejskiej razem z nami. I ja wtedy miałam... A z kolei te worki różne były, ale żaden z nich nie był dedykowany wprost na politykę demograficzną czy na politykę rodzinną. Ja pamiętam, że wysłałam wtedy pismo do ówczesnego premiera Marcinkiewicza, żebyśmy spróbowali stworzyć taką ponadnarodową właśnie z tych nowych krajów unijnych koalicję, która miałaby taką siłę domagania się, żeby w następnych perspektywach finansowych wywalczyć te specjalne worki pieniędzy, które mogłyby być dedykowane na ważną dla całej Unii politykę demograficzną. No i to jest takie przełożenie tego, co mi się wydaje, że o co Polska może grać, co się po prostu wtedy nie wydarzyło. Nie wiem, chyba już powiedziałam wszystko.
To był trójkąt weimarski, było pytanie konkretne.
No to ja już w oczywisty sposób wszystkie instrumenty, które mogą być wykorzystywane, niech będą wykorzystywane. Szczegóły odsyłam do Pawła Kowala. Nie chciałabym tego tutaj rozwijać. Patrzę teraz jeszcze na swoją kartkę, czy tutaj coś mogę dodać. Nie, no, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wydaje się, że ta debata, zwłaszcza w pierwszej fazie wystąpienia panelistów, była szalenie interesująca i było masę ważnych spostrzeżeń. Później być może zabrakło trochę też materiału w postaci programu, żeby można było konkretniej mówić, ale mi się wydaje, że to jest pożyteczne. Znaki zapytania, czekamy na odpowiedź. Dziękuję Państwu serdecznie. Mówiąc prawdę, jestem zbudowany atmosferą debatą i fakt, że nie mówiliśmy dziś o katastrofie w Smoleńsku-Jarpocie, raczej ja bym to traktował jako coś bardzo pozytywnego. To znaczy temat był inny, to nie znaczy, że o tym zapominamy, ale temat był inny i mi się wydaje, że to jest też dowodem powagi dyskusji, że nie koncentrowaliśmy się na raporcie Rosjan, prawda, z dnia wczorajszego. Dziękuję bardzo i do widzenia Państwu.